Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Druga część rozmów z udziałem szanownego pana ministra, prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, którego bardzo gorąco witamy w naszym studio na drugą część i zapraszamy naszych słuchaczy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze, dziękujemy za przybycie. Ja rozpocznę od wstępu do raportu, który pan sam tutaj zebrał i utworzył. Nowa prokuratora wśród danych statystycznych. Takie dwa zdania. Dziś po ponad 2 latach od reformy osiągnęliśmy stan, w którym to przestępcy boją się prokuratury, a nie prokuratura przestępców. Dzięki nowym, wyspecjalizowanym komórkom do walki z przestępczością gospodarczą Polska przestała być Eldoradem dla coraz szybciej rozkręcających się karuzeli VAT-owskich. Przestali spać spokojnie gangsterzy, trudniący się wyłudzeniami od Polaków domów i mieszkań. Zatrzymaliśmy grupy przestępcze, które dorobiły się miliardów na procesach reprywatyzacyjnych. No to może tyle by wystarczyło i byśmy mogli powiedzieć to wszystko jasne. Nie ma dalej sensu, prawda, rozmawiać, bo to jest ta kwintesencja tego, co się dzieje. Ale jednak chcemy wejść w szczegóły, bo Polacy chcą być doinformowani, nasi słuchacze także, telewidzowie już byli. Więc panie ministrze, prosimy o taki wstęp, takie podsumowanie tego, co już powiedzieliśmy. Jak wygląda teraz walka z przestępczością, nadużyciami z perspektywy prokuratora krajowego, z perspektywy właśnie tych reform, które dzieją się, jeśli chodzi o polskie sądownictwo i prawo.
Tak, szanowni państwo, mija ponad 2 lata, odkąd jestem prokuratorem krajowym, odkąd prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro i możemy dokonać jakiejś wstępnej oceny tego, co udało się zrobić w polskiej prokuraturze, co jeszcze przed nami, co nas czeka, jakie jeszcze dalsze działania musimy podjąć, żeby ta dobra pasta trwała. Te badania, te statystyki, które zaprezentowaliśmy w tej broszurze, wskazują na to, że nowe prawo o prokuraturze było niezbędne i konieczne, że nowa polska prokuratura, nowa struktura polskiej prokuratury była przemyślana i była dostosowana do potrzeb walki z tą najbardziej zorganizowaną przestępczością gospodarczą. Te wszystkie zmiany organizacyjne, prawne, które przeprowadził polski parlament, pozwoliły nam skutecznie zająć się tego rodzaju przestępczością. Proszę pamiętać, że w marcu 2016 roku, kiedy zaczynaliśmy, wchodziliśmy w nową strukturę polskiej prokuratury. Zostały zlikwidowane prokuratury apelacyjne, na ich miejsce zostały stworzone prokuratury regionalne. Pojawiły się nowe wydziały do spraw przestępczości gospodarczej i finansowej. Powstało ich kilkadziesiąt więcej niż dotychczas. Pion do zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji został przeniesiony na poziom centralny, na poziom prokuratury krajowej, co oznaczało dużą pracę organizacyjną podległych mi współpracowników i kolegów. Wielką pracę wykonały kadry także, żeby odpowiednio dostosować strukturę zatrudnienia i służby prokuratorów w tych pionach. Cały 2016 rok był tak naprawdę przeznaczony na to, żeby wprowadzić w życie wszystkie postanowienia nowego prawa o prokuraturze, a w 2017 roku ruszyliśmy z kopyta i wydaje mi się, że efekty naszych działań prokuratorskich są bardzo wymierne i pokazują, że prokuratura stała się dużo bardziej fachową instytucją, dużo bardziej skuteczniej walczącą z przestępczością. Same te dane, które są wskazane w tym raporcie, wskazują, że o kilkaset tysięcy wzrosła ilość spraw prowadzonych przez polskie prokuratury, o znaczący wzrost nastąpił aktów oskarżenia, znaczący wzrost nastąpił tymczasowo aresztowanych za to najpoważniejszą przestępczość. Gwałtownie wzrosły kwoty zabezpieczeń majątkowych około 100%, szanowni państwo. Tak naprawdę na każdym polu, w którym podjęliśmy działania, odnotowujemy znaczący postęp. Jest dużo mniej ilość uniewinnień przez sądy w sprawach, których oskarżają prokuratorzy. Zajęliśmy się tymi najbardziej drażliwymi, wrażliwymi dziedzinami życia publicznego, społecznego, które generowały największe zyski dla bandytów, przestępców w białych kołnierzykach, a jednocześnie ograniczała znacząco wpływy do Skarbu Państwa. Dzięki działaniom ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, prokuratury, udało się znacząco zwiększyć ilość postępowań karnych prowadzonych przeciwko właśnie mafiom VAT-owskim. Zajęliśmy się reprywatyzacją warszawską, ale nie tylko warszawską. Skala tych postępowań, ilość zatrzymanych osób, przedstawione im zarzuty, zawody, które wykonują te osoby, ich pozycja społeczna świadczy o tym, że to była zorganizowana i znacząca grupa osób, która osiągała olbrzymie korzyści kosztem nas, wszystkich Polaków. I tak naprawdę można by powiedzieć, że te wszystkie programy społeczne, które obecnie realizuje nasz rząd, czy rząd obecnie w Polsce funkcjonujący, są możliwe do zrealizowania dzięki temu, że wypłoszyliśmy z Polski i przestraszyliśmy wielu przestępców w białych kołnierzykach i dzięki temu wpływy z różnego rodzaju podatków, VAT, podatku dochodowego, podatku od gier hazardowych znacząco wzrosły, szanowni państwo. I to pozwoliło oczywiście te programy społeczne wdrożyć. Oczywiście nie można tutaj zapomnieć o pracach służb specjalnych, policji, CBA, ABW, służb skarbowych, Krajowej Administracji Skarbowej, czy pracach Ministerstwa Finansów. Ale bez skuteczniejszej, dużo skuteczniejszej pracy prokuratorów, zmian legislacyjnych zaostrzających odpowiedzialność karną za to najbardziej powszechne i przestępstwa zorganizowanych grupa przestępczych o charakterze finansowym, to nie udałoby się tak znacząco poprawić losu wielu setek tysięcy polskich rodzin. Mam nadzieję, że oczywiście nie ostrzegliśmy się błędów i zawsze będę podkreślał, że błędy też się starzają i dlatego przeprowadzamy analizę też naszych zmian, naszych wyników po to, żeby w przyszłości dalej zoptymalizować funkcjonowanie prokuratury tak, żeby w kolejnych latach osiągać jeszcze lepsze sukcesy. Ale do tego potrzeba przede wszystkim nowych, młodych, sprawnych, dobrze wykształconych, nowych kadr prokuratorskich, pomocy asystenckiej, podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników, urzędników, bo tutaj odstajemy troszeczkę od średniej w innych instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości. No i wymaga także dalszych zmian legislacyjnych. Na tym wszystkim pracujemy z ministrem Ziobro i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy przysparzać państwu polskiemu, ale także i wam, no Polacy, korzyści. I bezpieczeństwo będzie oczywiście dla nas priorytetem, tak żeby Polacy mogli czuć się bezpieczni w naszym kraju, żeby sprawiedliwość, ta taka zwyczajna ludzka sprawiedliwość była realizowana, żeby każdy miał poczucie, że przychodząc do prokuratury może liczyć na sprawiedliwe ocenienie ich postępowania.
To są właśnie te założenia takie i te konkrety, które oczywiście z każdym z nich można było się zapoznać przez dobre paręnaście minut, prawda, i mówić dane i to nie tylko. Natomiast można powiedzieć, że co jest punktem centralnym, takim oczkiem w głowie teraz obecnie prokuratora krajowego i tych zmian, które są zaprowadzane. Co należy w pierwszym momencie udoskonalić, czy może być wzmocnić?
No, przede wszystkim oczkiem w głowie prokuratora krajowego jest zwalczanie przestępczości finansowo-księgowej, gospodarczej. Mnie jako prokuratorowi krajowemu bezpośrednio podlega właśnie pion i Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Tutaj zależy mi bardzo, żeby w dalszym ciągu dokształcać i specjalizować prokuratorów w konkretnych typach przestępstw, bo przestępcy w sprawach gospodarczych korzystają z pomocy najlepszych prawników, płacą olbrzymie honoraria takim osobom i te osoby przygotowują odpowiednie metody i sposoby, aby doprowadzać do wyłudzeń, oszustw finansowych i musimy tutaj dotrzymywać im pola. Dlatego staramy się polepszyć jeszcze system kształcenia, dokształcenia prokuratorów. Wydajemy metodyki prowadzenia różnego rodzaju postępowań przygotowawczych, ale jeszcze długa droga przed nami, żeby prokuratorów tak dokształcić i żeby też ludzie niewinni nie ponosili odpowiedzialności karnej, że prokurator musi pamiętać o tym, że jego głównym zadaniem jest ściganie przestępstw, ale branie pod uwagę także sytuacji, kiedy ktoś może zostać przypadkowo wplątany w różnego rodzaju działalność. Dana działalność nie musi być przestępstwem, może być działalnością dozwoloną. To jest bardzo ważne, istotne, a przy skomplikowanych sprawach gospodarczych nierzadko niełatwo popełnić błąd. Tutaj to chcemy w dalszym ciągu pogłębiać, zmieniać. Oczywiście dzięki jak gdyby tutaj mojemu osobistemu zaangażowaniu i tutaj zgodzie prokuratora generalnego od stycznia zacznie działać Instytut Ekspertyz Gospodarczych czy Finansowych najprawdopodobniej w Łodzi. To będzie wyspecjalizowana placówka podległa, czy działająca w ramach obok Ministerstwa Sprawiedliwości, która na potrzeby sądów i prokuratur będą tworzone opinie z tego zakresu właśnie gospodarczego, finansowo-księgowego, co ma ułatwić i usprawnić szybkość prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach tych najpoważniejszych przestępstw. Mają tam znaleźć zatrudnienie najlepsi fachowcy, biegli księgowi i fachowcy z innych dziedzin ekonomii po to, żeby pomóc nam w zwalczaniu czy wyjaśnianiu różnego rodzaju afer gospodarczych. Wszystko na to wskazuje, że ten instytut od stycznia ruszy i znacząco nam pomoże. Także analizujemy wszystkie te kwestie, analizujemy kwestie dotyczące działalności właśnie prokuratorów w pionie do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji. Tutaj też chcemy usprawnić działania. Zastanawiamy się, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby te prokuratury rejonowe w terenie działały dużo sprawniej, żeby te prokuratury, z którymi najczęściej obywatele, Polacy mają do czynienia, prokuratorzy w nich zatrudnieni wykazywali więcej empatii, bardziej mieli więcej czasu, żeby poświęcić się jednej konkretnej sprawie, bo ilość postępowań karnych, które i wzrost tych postępowań karnych powoduje, że nierzadko prokurator ma bardzo mało czasu, żeby zainteresować się danym konkretnym postępowaniem, które dla konkretnego Polaka jest istotne i ważne. A z punktu widzenia prokuratora niestety zbyt wiele tych postępowań może tutaj go zobojętniać na takie zapotrzebowanie pokrzywdzonych.
Czyli reforma jest w toku, dokonuje się, są jeszcze przed nami, mówiąc, no trzeba tak powiedzieć, przed nami, przed państwem polskim, wiele jeszcze zmian. Czekamy na podpis pana prezydenta, który tutaj zakończy pewien etap reformy. I jeszcze ważna rzecz, czy powtórzmy, mamy prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalne i krajową. Tą
już taki, czapę nad wszystkimi tak, prokuraturami.
Najwyższy, że tak powiem, ten punkt odniesienia, prawda? I co jest ważne, walka z przestępczością i nadużyciami również wymaga finansowania po prostu. Tak jak praca prokuratorów, żeby oni byli skuteczni, bezpieczni, ważni, muszą też być odpowiednio, prawda, opłacani. To jest raz, bo to jest jakiś pierwszy wątek antykorupcyjny, ale też pozwoli im też działać bardzo tak szeroko, że nie są, prawda, no tak można powiedzieć, przekupni.
Czy nie ma w tej chwili problemu z wynagrodzeniami prokuratorów? Mhm. Prokuratorzy uważam, że otrzymują godne wynagrodzenia. Wprowadziliśmy system nagród motywujący prokuratorów do lepszej pracy. Przez ostatnie 2 lata wydaliśmy dosyć duże pieniądze po to, żeby nagradzać wyróżniających się prokuratorów. Oczywiście są media, które to strasznie krytykują. media, które piszą o tym, że prokurator krajowy nagrodził jakichś tam prokuratorów i tak dalej, nie mogą tego przeżyć, że...
My są bardzo ubogie też zresztą, prawda?
W tak, tak, ale nie mogą przeżyć, że premiujemy tych wyróżniających się prokuratorów, że skończył się czas, czy się siedzi, czy się leży, 1000 złotych się należy. W tej chwili prokuratorzy, którzy się starają, którzy się wyróżniają wiedzą prawniczą, zaangażowaniem, mogą liczyć dodatkowe środki finansowe. Natomiast no oczywiście tu jest problem też tej całego pionu obsługi urzędników, sekretariatów. Tutaj oczekujemy od państwa, od rządu, od parlamentu, że zostaną wprowadzone zmiany. W tej chwili na etapie prac rządowych jest ustawa o modernizacji polskiej prokuratury. Mam nadzieję, że z tego etapu prac rządowych szybko zostanie przekazana do parlamentu, że stanie się obowiązującym aktem prawnym, no ale to oczywiście jest różnego rodzaju dyskusja na poziomie, jak sądzę, rządu, czy i kiedy tą ustawę należy wprowadzić. Oczekujemy tego oczywiście, bo dzięki naszym działaniom państwo, tak jak mówię, odzyskuje olbrzymie środki finansowe i naprawdę nasze potrzeby w porównaniu z tym, co udało się państwu uzyskać dzięki między innymi działaniom prokuratury, są niewielkie. Ale znacząco by to poprawiło jakość przede wszystkim pracy śledczej prokuratorów. Bo musicie państwo pamiętać, że na przykład dobra opinia w sprawie gospodarczej wymaga dobrego biegłego, a dobremu biegłemu trzeba dobrze zapłacić. Pamiętajcie, że przestępcy dysponują naprawdę olbrzymimi pieniędzmi, nieopodatkowanymi, którymi mogą opłacać różnego rodzaju fachowców i specjalistów, którzy potrafią ich przygotować na te działania śledcze prokuratury. Żeby osiągać sukcesy, trzeba być profesjonalistą, a żeby być profesjonalistą, trzeba profesjonalnie zbierać dowody, a żeby zbierać profesjonalnie i oceniać te dowody, to trzeba też niekiedy dysponować znaczącymi środkami finansowymi.
No i właśnie, jeszcze raz mówimy o jakości państwa, jakości życia obywateli w tym państwie, czy ono jest właśnie bezpieczne, sprawiedliwe, czy ten dorobek ich życia nie jest właśnie przez kogoś niszczony, nie bezpośrednio, ale czasami mówimy podskórnie. To zależy od pracy prokuratury, która ściga już przestępstwa dokonane, natomiast nie może zapobiegać, czy tak powiedzieć, bezpośrednio.
Prokuratura nie jest uprawniona, oprócz tam jakichś bardzo specyficznych sytuacji, do zapobiegania i ujawniania przestępstw, chyba że to nastąpi w toku postępowania karnego. Od tego są służby specjalne czy policja. Poza tym pamiętajcie państwo, że prokuratura to nie jest wyspa na oceanie. Prokuratura jest jednym z elementów wymiaru sprawiedliwości i nawet super sprawnie działająca prokuratura, bo zawsze będą wątpliwości, zawsze będą zastrzeżenia, zawsze będą błędy. Jeżeli się kieruje pracą kilku tysięcy prokuratorów, asystentów, to zawsze się zdarzą też czarne owce. To zawsze trzeba pamiętać, że po prokuraturze jest sąd. I to sąd ostatecznie decyduje, czy ktoś dopuścił się przestępstw, czy jest winny, czy jest niewinny. Jeżeli nie będzie sprawnych sądów, rzetelnych, uczciwych sędziów, to praca policji, służb specjalnych, służb skarbowych, a później prokuratury może iść na marne.
No i tak jak tutaj wbrew temu, co mówił sędziwy teraz profesor Szczęboż, że sądy się same oczyszczą, prawda, uzdrowią, zrehabilitują i tak dalej, również i prokuratura sama się nie oczyszcza jako sama, tylko też potrzebuje mechanizmów, narzędzi i wewnętrznej też struktury, którą ma. Znaczy, no, tropi i bada sprawy tych takich właśnie czarnych owiec, czy ludzi, którzy nie powinni być na tych stanowiskach, na których ktoś ich posadził, albo jakaś rzeczywistość, przypadkowość nieraz, chociaż wątpię, czy przypadki tak ustawiają pewne funkcje, ale jest taki mechanizm.
No tak, no jednym z elementem reformy prokuratury był powstanie Wydziału Spraw Wewnętrznych, który prowadzi szereg postępowań. Ten wydział jest na poziomie prokuratury krajowej bezpośrednio niepodległy. Ci prokuratorzy nie muszą się obawiać jakiegoś ostracyzmu czy wpływu jakichś sędziów czy prokuratorów z terenu. Mają zagwarantowaną dużą niezależność i no niestety dowiadujemy się na razie my jako kierownictwo prokuratury w różnego rodzaju patologiach w polskich sądach, w polskich prokuraturach. Staramy się w prokuraturze wypalać to do końca. No, sądem jest dużo trudniej, więc liczę, że bardzo szybko będzie pan prezydent podpisze dekrety powołujące nowych sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. że ta reforma Sądu Najwyższego szybko się skończy i będzie ta Izba Dyscyplinarna zacznie funkcjonować i zacznie skutecznie i szybko podejmować decyzje w sprawach dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów. Po drugie, będzie uchylała immunitety, jeżeli będzie potrzeba przeprowadzenia szybkiego procesu karnego.
Czyli teraz muszę, panie ministrze, łyk kawy, a ja taki mały wywód jeszcze uczynię. Czyli pan to bierze pod uwagę jako minister, jako prawda, oczywiście prokurator krajowy, że gdzieś tam za górami albo nad morzem, przed morzem może być taki prokurator nawet aktywny teraz, jakiś tam prokuratorze rejonowej czy wyższej, który nawet może narzekać, nie zgadzać się, nawet mówić słowa takie nie koordynujące się z punktu widzenia na przykład prokuratora krajowego. Być może znajdzie się taki,
znaczy, na pewno
będzie robił taką krecią trochę, nazwijmy, robotę, ale będzie pewnie jakoś wyeliminowany prędzej czy później przez naturalne...
Proszę ojca, szanowni państwo, ja nie wymagam, żeby wszyscy mnie kochali.
Jak ojca Stalina.
Tak jest, czy nawet wszyscy mnie szanowali. Ja nie chcę, każdy człowiek, każdy prokurator może mieć poglądy na życie, na rzeczywistość, może mieć poglądy polityczne. Najważniejsza jest jakość jego pracy. Jeżeli pracuje rzetelnie, uczciwie, z zaangażowaniem, na pewno nie będzie z tego powodu w żaden sposób szykanowany. Natomiast oczywiście mają powody do obaw prokuratorzy, którzy nie umieją, nie chcą, nie potrafią lub nie daj Panie Boże współpracują z różnego rodzaju grupami przestępczymi. To tak, to są te czarne owce, trzeba po prostu szybko, sprawnie z zawodu wyeliminować.
Czyli fachowość, uczciwość, niekoniecznie wierność ideom, które przyświetlają wodzowi, prawda, mówiąc o panu.
Prokurator jest niezależny w zakresie swoich prowadzonych postępowań. Zresztą inwencja, zaangażowanie prokuratorów nie musi się łączyć z podobnymi poglądami na życie, na rzeczywistość. Naprawdę znam wielu ludzi, którzy mają inne poglądy na... czy prokuratorów, którzy mają inne poglądy na kwestie, powiedzmy sobie, etyczne, moralne, czy polityczne, czy społeczne, a potrafią rzetelnie, sprawnie i działać na rzecz Polski i polskich obywateli.
Kolejny element dobrej zmiany, także w prokuraturze i tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, to na pewno, mówiliśmy o tym troszeczkę, wydziały zamiejscowe, zamiejscowy Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. To jest też taka pewna udoskonalona rzeczywistość.
Tak jest. To jest 11 wydziałów zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Siedziby mają przy prokuraturach regionalnych. To są wybrani jedni z najlepszych polskich prokuratorów. Właśnie ten pion został przeniesiony na poziom centralny po to, żeby ci prokuratorzy mieli zagwarantowaną dużą niezależność, żeby nie byli poddawani lokalnym wpływom różnego rodzaju środowisk. Jednocześnie będąc na poziomie prokuratury krajowej mają doskonałe oprzyrządowanie, środki finansowe po to, żeby móc skutecznie zwalczać tą przestępczość transgraniczną, międzynarodową, międzynarodowy handel narkotykami, wielkie sprawy korupcyjne, które także nasz kraj przecież toczą. I ci prokuratorzy tutaj realizują się coraz lepiej w tych zadaniach. Proszę pamiętać, że taką reformę przeprowadziliśmy w 2007 roku, o czym wspomniałem w telewizji, natomiast pierwszą decyzją, którą podjął nowy minister sprawiedliwości Ciąkalski, była likwidacja takich właśnie wydziałów na poziomie centralnym i przeniesienie ich na poziom lokalny. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego to zrobił, kto mu to polecił zrobić i po co. No ale na to odpowiedzi nie znamy, możemy się tylko domyślać.
Właśnie. No i kwestia też, która może nie dotyka aż takiej skali zjawiska, czy poszkodowanych tutaj obywateli, ale śledztwa po latach, które okazuje się, że teraz mamy takie środki, takie możliwości, może pojawiają się świadkowie, że można do nich powrócić, co też jest czynione poprzez pracę powołanych archiwach X, prawda, ale również i takie światło rzucone, chociażby ta sprawa Iwony Cygan ze Szczucina, czy no byśmy jeszcze mogli wymienić kilka takich drastycznych zniknięć czy morderstw.
Staramy się razem tutaj z policją, bo w policji taki pion już istnieje, tak zwany archiwum X w prokuraturze w tej chwili powstaje, wracać do starych spraw, zarówno tych kryminalnych, bestialskich morderstw i także do tych jeszcze nieprzedawnionych spraw innego rodzaju, gospodarczych, finansowych. I tutaj prokuratorzy no, razem z funkcjonariuszami policji odnieśli w ostatnim czasie kilka znaczących sukcesów. Właśnie ta sprawa, o której mówił ojciec, sprawa pana Komendy, czy sprawa
Iwony Cygan.
Tak, Iwony Cygan. No, to są sprawy, które pozwalają nam jak gdyby utwierdzać się w przekonaniu, że ma to sens, żeby badać te stare sprawy, wykorzystywać najnowsze metody badań, wykorzystywać, przeprowadzać różnego rodzaju czynności, które mogą na przykład lokalne układziki rozbijać i przez to udaje się ustalić sprawców kolejnych przestępstw. Choć oczywiście przyszłość jest przed nami, bo powtarzam, no, sądy muszą orzec, czy te osoby są winne, czy niewinne. Zobaczymy, jak tutaj sprawnie zadziałają i jakie decyzje w tym zakresie podejmą.
Na pewno też, panie ministrze, są takie rzeczywistości, które powstają na zasadzie, że policja, czy państwo, które chce naprawę włapania kryminalistów, jest krok za nimi, bo oni zawsze wymyślają metody, które prędzej czy później są rozpoznawalne, ale jednak na pewno jest taka komórka, która o niej nie powiemy, nie? Która na bieżąco śledzi i porównuje z innymi krajami i wyłapuje również u nas pewne rodzaje przestępstw, jak typu te wszystkie metody wyłudzeń na wnuczkę, na policjanta i tak dalej, i tak dalej. Na tym też jest
oczywiście, że staramy się na bieżąco razem tutaj ze służbami, z policją te metody nowe rozpoznawać, identyfikować i uczyć, jak zbierać dowody, jak udowadniać te przestępstwa, uczyć w tym zakresie prokuratorów i policjantów. To nie jest prosta sprawa, dlatego że tak jak mówiłem, no, dysponują ci przestępcy olbrzymimi środkami finansowymi, a częstokroć niestety mamy też zaległości z lat poprzednich. W zeszłym roku byłem na takiej konferencji naukowej związanej właśnie z funkcjonowaniem różnego rodzaju mafii VAT-owskich. Na tej konferencji byli przedstawiciele Węgier, Czech, Słowacji i się okazało, że te kraje wprowadziły instrumenty, które ukróciły tak naprawdę działalność tych mafii w 2010-2011 roku. A w Polsce nic się przez ten czas nie działo, chociaż te osoby, te państwa informowały na różnego rodzaju forach międzynarodowych, że tego rodzaju działania podejmowały. A Polsce, szanowni państwo, tych doświadczeń, tej wiedzy w żaden sposób nie próbowano przyswoić i przekuć na rozwiązania prawne, które by zadziałały tak samo skutecznie jak w tych państwach. My musimy sobie zadawać pytanie i sobie zadajemy, i dlatego jest śledztwo w prokuraturze regionalnej w Białymstoku, dlaczego pomimo różnego rodzaju informacji państwo, instytucje państwa, Ministerstwo Finansów, inne sądy, prokuratury nie działały w taki sposób, aby w odpowiednim czasie ukrócić działalność różnego rodzaju grup przestępczych. Bo proszę pamiętać, że jeżeli w odpowiednim czasie się nie zareaguje, kiedy te grupy przestępcze, ta ich działalność jest w zarodku, to później, kiedy się rozprzestrzenią, kiedy te macki tych grup przestępczych rozleją się na cały kraj, na cały region, to bardzo trudno jest później z takimi grupami walczyć, gdyż, jak państwo dobrze wiecie, te grupy przestępcze także korumpują przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, prokuratorów, policjantów, funkcjonariuszy, wchodzą w różnego rodzaju relacje i dużo trudniej jest złapać ich na gorącym uczynku przestępstwa. Po drugie, bardzo trudno jest im udowodnić winę. Oczywiście, szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony, jak działa na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo widzę, że to jest służba, która na bieżąco stara się te wszystkie zagrożenia rozpoznawać. To samo mogę powiedzieć o policji, czy o służbie, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli chodzi na przykład o sprawy kontrwywiadowcze związane z działalnością w Polsce obcych wywiadów. I to jest taki pozytyw, w którym widzę olbrzymią zmianę, jeżeli chodzi o nastawienie przede wszystkim szefów tych służb, podległych funkcjonariuszy w zakresie właśnie identyfikowania tych zagrożeń i neutralizowania tych zagrożeń.
Jeszcze, panie ministrze, sprawa też ważna, chociaż mówimy, ale w tej dobrej zmianie, którą widzimy w różnych dziedzinach tutaj działalności rządu i poprawy wizerunku też tego rządu, który bardzo zyskuje, jest również i wizerunek prokuratury, o co mi chodzi, że już jest bardzo mocno ocieplony, ożywiony wizerunek, oblicze policjanta w życiu społecznym, prawda? Mamy coraz większe zaufanie do tego munduru, nie boimy się, chcemy poznać naszego dzielnicowego, nie boimy się podejść do policjanta nawet w nocy i zapytać o coś, albo się poradzi, albo nawet prosić o pomoc. Natomiast tak myślę, w takich nawet rozmowach, bo prokurator nas troszeczkę tak od razu, prawda, pręży. Tam, gdzie prokurator, to nas
się kojarzy. A nie powinno tak być, proszę.
No trochę.
Jeżeli
tak,
chodzi o ściganie przestępstw, to chyba tak powinno być. Natomiast oczywiście w tym pozostałym zakresie działalności prokuratorskiej, w zakresie właśnie tych prac prokuratorów, działań w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, to tak, jak najbardziej prokurator tutaj częstokroć działa w interesie osób nieporadnych życiowo, w interesie społecznym. Sprawa na przykład różnego rodzaju budynków sprzedawanych z lokatorami i prokurator wtedy występuje z pozwami na korzyść tych osób, pomagając im w ten sposób, żeby te mieszkania wróciły do nich, na ich własność, czy mogli je w dalszym ciągu wynajmować. Także tak, no oczywiście wizerunek, wszystkim wizerunek prokuratora to powinien być wizerunek profesjonalisty, fachowca, uczciwego, zaangażowanego, bezstronnego. I na tym mi zależy. Nie zależy mi, żeby prokurator, żeby jego wizerunek był bardzo ocieplony, czy żeby był przedstawiany jako surowy
egzekutor prawa. Ale o co chodzi, żeby ten, który jest oszukany, poszkodowany, bo gdzieś tam słyszałem, słuchaj, jak będzie prokurator, lepiej mów, nie wiem, ani tak, ani nie, bo może to być wykorzystane, lepiej tego nie wychylać się.
To proszę ojca, to nie wiem, gdzie ojciec z tej rozmowy słyszał. Oczywiście prokurator musi wykazywać empatię, w szczególności w stosunku do pokrzywdzonych.
Tak
to przecież są różnego rodzaju drastyczne przestępstwa związane z seksualnością, gdzie prokurator naprawdę musi być bardzo tutaj empatycznie nastawiony, podchodzić delikatnie do pokrzywdzonych i my też na ten temat pracujemy, są szkolenia różnego rodzaju z psychologami po to, żeby prokuratorów też uczyć, jak reagować w danych sytuacjach na różne zdarzenia. No musicie Państwo pamiętać, że prokurator to jest człowiek taki jak inny, a ma do czynienia z naprawdę brutalną przestępczością, z makabrycznymi zdarzeniami, kiedy musi jechać na miejsce zdarzenia, kiedy widzi rozkawałkowane ciało, kiedy
rozkładające się,
zajmuje się jakimiś zabójstwami i też tutaj musi w odpowiedni sposób się zachować. Częstokroć są członkowie rodziny. Ja pamiętam, kiedy ja jako młody prokurator jeździłem na miejsce zabójstw i tak dalej, pojawiali się członkowie rodziny, trzeba było przekazać informacje o tej, z odpowiednią opieką otoczyć najbliższych. Także oczywiście to są szkolenia, to są lata praktyki, to jest także współpraca z różnego rodzaju instytucjami zajmującymi się taką pomocą. I niewątpliwie tego też trzeba uczyć, ale przede wszystkim też warto jest korzystać z pomocy innych ludzi, no bo to samemu się tego człowiek nie nauczy, jeżeli nie będzie miał pomocy.
No, to mamy taki mały kurs, jak być dobrym prokuratorem o tej porze, 2 minuty po 22, ale właśnie to, co pan minister właśnie wskazał, bo my może troszkę mamy takie wyobrażenie filmowo, te filmy takie gangsterskie polskie, kiedy ta, powiedzmy, demokracja się jakoś odradzała. My pamiętamy to, że miała scena, że policjanci narzekali, że gdzieś tam złapaliśmy gościa, ale za jutro przyjdzie prokurator rano i on wcześniej do domu wróci niż my po służbie, prawda, wracając z jakiejś tam akcji. To taki był obraz troszeczkę, no, prawdziwy, nieprawdziwy, no bo nie wszyscy tak robili i tyle przypadków aż nie było, bo byśmy byli w jakimś kraju, nie wiem, patologicznym, ale coś takiego występowało, prawda?
Czy to chyba występuje do dzisiaj, dlatego, że bardzo często w różnego rodzaju przede wszystkim przekazach medialnych czy prasowych jest tak, że policjanci zatrzymali, prokurator nakazał zwolnić. No, szanowni Państwo, bywa tak, bo nie wszyscy rozumieją, że prokurator może wnioskować do sądu tymczasowy areszt, może przedstawić zarzuty, jeżeli jest zebrany materiał dowodowy. To musi być materiał dowodowy, który przekonuje prokuratora, a później sąd do tego, że jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Natomiast nie wszyscy to rozumieją. No, zdarzają się sytuacje, gdzie powiedzmy sobie funkcjonariusze policji czy służb specjalnych uważają, że jest materiał dowodowy, a prokurator jako fachowiec, wyspecjalizowany prokurator znający się na rzeczy, widzi, że nie ma materiału dowodowego, który pozwoli później skutecznie doprowadzić do wskazania tej osoby. Bo, szanowni państwo, wyobraźcie sobie sytuację, że prokurator doprowadza do zamknięcia kogoś w areszcie tymczasowym, sąd stosuje areszt tymczasowy, po czym ta dana osoba jest uniewinniana, dlatego że okazuje się, że nie ma zebranego odpowiedniego materiału dowodowego. No to jest porażka prokuratora i prokuratura. Dlatego prokurator musi bardzo rzetelnie, obiektywnie oceniać te materiały dowodowe. A już jak się politycy wypowiadają na temat działalności prokuratury czy innych służb, to po prostu niekiedy człowiek się bardzo irytuje, bo wiadomo, że coś w rozumieniu potocznym może być przestępstwem, czy może być dowodem popełnienia przestępstwa, a w świetle kodeksu postępowania karnego, reguł procedury karnej nie może być wykorzystana jako dowód, czy nie jest dowodem w rozumieniu sądu. Tak? Więc to są istotne i ważne sprawy. Oczywiście staramy się, współpracując z policją, ze służbami, traktować tę współpracę po partnersku i uzgadniać pewne działania, ruchy, także szkolimy zaprzyjaźnionych funkcjonariuszy służb, policji. Są wspólne szkolenia, narady po to, żeby razem osiągać pewne kompromisy w zbieraniu tych materiałów i żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że policja czy służby zatrzymują jakichś sprawców, a prokurator jest zmuszony niekiedy nawet wbrew swojej woli, ale działając obiektywnie do zwolnienia tych osób, z zatrzymania. Poza tym to świadczy o tym, że w Polsce po prostu jest demokracja. Że nie jest tak, że każdy zatrzymany, to nie jest proces inkwizycyjny, że każdy zatrzymany od razu trafia do więzienia i odsiaduje wyrok, tylko są niezawisłe sądy, jest prokurator niezależny, który ocenia te materiały. I to jest przecież jądro demokracji, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości.
I zanim jeszcze tutaj deszcz telefonów, myślę, że ciekawych o tej porze również, to jeszcze takie zagadnienie, kolejny taki stereotyp, który być może troszkę przesadzony, ale tak po prostu zapytam, bo w telewizji też zapytaliśmy, tutaj ocena tego jest bardzo jasna, ale jest takie coś może w społeczeństwie u niektórej części, że policja jest państwowa, wiadomo, jest minister koalicyjny, no mamy koalicja prawica, ta wielka prawica i tak dalej. Prokuratorzy, powiedzmy, też są powoływani przez Sejm, który jest koalicyjny, większościowy, prawda? No i nie zawsze, ale teraz właśnie i sędziowie pozostają jako to narzędzie, gdzie opozycja chce mieć wpływ, bo chce mieć jeszcze taką, żeby była taka troszeczkę równowaga zachowana. Tak gdzieś niektórzy ludzie oceniają, a jak już będzie po tej reformie sądownictwa, czy to będzie zatarte? Wcale tak nie będzie, my o tym wiemy. Ale są ci propagandziści, którzy właśnie tak mówią, że jak już te ustawy będą podpisane przez prezydenta, to koniec i wszystko jest w jednym pakiecie, prawda?
To jest nieprawda, proszę ojca, bo prokuratorzy są powoływani przez po przejściu aplikacji trzyletniej prokuratorskiej, później po 3 latach asesury na prokuratorów przez prokuratora generalnego. Muszą spełnić odpowiednie warunki. Kierownictwo prokuratury jest powoływane przez prezesa Rady Ministrów, ale po uzyskaniu opinii prezydenta i może być tylko odwołane za zgodą prezydenta Rzeczpospolitej. Więc tutaj kierownictwo prokuratury, czyli prokurator krajowy i pozostali zastępcy prokuratora generalnego mają dużą możliwość zachowania niezależności. Proszę pamiętać, że co prawda prokurator generalny ma duże uprawnienia w stosunku do podległych mu prokuratorów jako minister sprawiedliwości prokurator generalny, natomiast pozycja ustrojowa prokuratora krajowego i innych zastępców prokuratora generalnego, tak naprawdę prokuratorów z krwi i kości, jest tego rodzaju, że tutaj niezależność prokuratorów w zakresie prowadzonych postępowań z zachowaniem oczywiście reguł hierarchicznego podporządkowania jest zachowana. A w praktyce, szanowni państwo, mogę powiedzieć, że naprawdę prokurator generalny Zbigniew Ziobro wkracza do akcji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie prokuratury w sytuacjach wyjątkowych, kiedy to wymaga jego interwencji i zawsze jest to powiązane z konsultacjami, rozmowami ze mną czy z innymi zastępcami prokuratora generalnego. Więc tutaj ta niezależność prokuratorska jest realizowana w praktyce. Przy zachowaniu, mówię, reguły hierarchicznego podporządkowania prokuraturze i jednolitości prokuratury. Natomiast reforma sądownictwa musi być przeprowadzona i ta reforma jest przeprowadzana w żaden sposób. Ona nie narusza podstawowych reguł funkcjonowania sądownictwa w Polsce, czyli niezawisłości, niezależności sędziów. Szanowni Państwo, był krzyk medialny, prawie że jakiś jazgot, że następuje zmiana prezesów sądów, że minister ma możliwość wymiany prezesów sądów. Ale kim są prezesi sądów? Prezesi sądów są, administrują działalnością sądów. Zajmują się kwestiami administracyjnymi. Oni w żaden sposób nie mają wpływu na orzekanie w konkretnych sprawach przez sędziów. Więc oczywiście w żaden sposób to nie wpływa na niezawisłość czy niezależność sądów. Czy sędziów, szanowni państwo. Reforma Sądu Najwyższego, stworzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej czy Izby Dyscyplinarnej, czy nabór nowych sędziów w żaden sposób nie wpływa na niezawisłość czy niezależność sędziów czy sądów. Szanowni Państwo, te okrzyki oburzenia kwik niektórych mediów, że do Sądu Najwyższego kandydują prokuratorzy i prokuratorzy zostali wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa, że to są podlegli prokuratorowi, generalnemu prokuratorzy. No ale co z tego, szanowni państwo? Przecież przez ostatnie 20 kilka lat prokuratorzy mogli kandydować do sądu na stanowiska sędziów. Kandydowali, wielu prokuratorów zostało sędziami. W przeszłości. To tutaj nie ma żadnej zmiany, w żadnym zakresie przepisy się nie zmieniły. Prokurator, który zostanie powołany na urząd sędziego, wtedy staje się niezawisły i niezależny. Tak? Dopóki jest prokuratorem, jest tylko niezależny, staje się sędzią, jest niezawisły. I zarzucanie komuś, że był prokuratorem, że wykonywał, prowadził śledztwa takie czy inne, to jest po prostu skandal, szanowni państwo.
Może mamy takie wyjątki jak Brystygierowa, Krwawa Luna, to, ale to sobie już darujmy, prawda, bo to były lata...
Ale proszę ojca, to nie mówimy o stalinowskich oprawcach od czasów państwa totalitarnego.
Ale niektórzy żyją, mają tą pamięć taką wybiórczą, wie pan minister, że...
To prawda,
Te przykłady do nich jakoś tam bardzo są wygodne teraz, bo jest to jakieś tam, żeby uderzyć jakąś maczugę. Czyli mamy tutaj wszystko jasne.
Ale proszę ojca, to mało kto pamięta, że za czasów PRL-u, czasów głębokiego komunizmu czy socjalizmu w Polsce, prokuratura była niezależna. Mało kto o tym wie. Dopiero po 1989 roku połączono Urząd Ministra Sprawiedliwości z Urzędem Prokuratora Generalnego. Za czasów Gierka, Gomułki, prokuratura była niezależna, w cudzysłowie oczywiście.
Jak potem za PO przez kilka lat.
Tak, tak jest.
No właśnie. I jeszcze jedna sprawa, panie ministrze. Teraz możemy przymknął pan oczy i stoi przed panem człowiek, Polak, Jan Nowak, który mówi, że żyje spokojnie, wypełnia to, co należy wypełnić, płaci podatki, pracuje jeszcze, odkłada na emeryturę, nie popełnia przestępstw. No i widzisz, że ta dobra zmiana prowadzi do dobrych rzeczy, no bo tak jak widzimy, tyle tych zebranych pieniędzy, na przykład na te programy 500+ i tak dalej. I jedno słowo się tutaj narzuca, że potrzeba pewnej kontynuacji, prawda? Źle by się stało, gdyby nagle, ja nie mówię, żeby teraz być propagandą wyborczą, ale jednak przynajmniej no, te kilka lat jest potrzebnych, żeby jednak ukierunkować te zmiany, ugruntować. Czyli prośba też taka, żeby wyciągnąć wnioski i jakoś te wszystkie poczynania oceniać pozytywnie, nagradzać w tym sensie, no bo taki jest kierunek. Wiem, że panu jest tak trudno o tym mówić, bo jest pan osobą niezależną i bardzo dobrze politycznie, ale na pewno tak racjonalnie to w tym kierunku chyba trzeba by podejść.
No, w interesie dobrego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest ciągłość i trwałość pewnych rozwiązań. Wydaje mi się, że oczywiście jak najbardziej, żeby przeprowadzić skutecznie reformę prokuratury czy całego wymiaru sprawiedliwości, potrzebne są lata. To nie jest rok, dwa, to jest potrzebne 5-10 lat, żeby to się ugruntowało i scementowało te wszystkie zmiany. Pamiętajmy, że przecież to jest dopiero, na przykład jeżeli chodzi o sądownictwo, z tego co wiem, to jest tylko jeden z etapów tej reformy. Przed nami jeszcze reforma tych sądów najniżej położonych, być może po powstaniu sądów pokoju czy sądów ziemskich, reformy sądów rejonowych, trwają dyskusje, czy pozostawić sądy apelacyjne, czy je zlikwidować. Przed nami reforma kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego. Mam nadzieję, że reforma ustawy o nieletnich i tak dalej, i tak dalej. To jest, ma powstać nowa ustawa o biegłych sądowych, zresztą bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Czy powstała, już są jakieś zalążki, czy nawet projekt tej ustawy. Naprawdę muszę powiedzieć, że pan minister sprawiedliwości, jednocześnie prokurator generalny, ale w zakresie pracy Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, to jest tytan pracy. To ilość projektów ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na potrzeby nie tylko samego Ministerstwa Sprawiedliwości, ale też innych ministerstw jest tytaniczna, szanowni państwo. To jest olbrzymia ilość, tam po prostu praca w Ministerstwie Sprawiedliwości i naprawdę widzę to wielkie zaangażowanie pana ministra.
Nie ma tam jakichś, prawda, wieczorów, które zaczynają się o 18 i cisza, prawda, do rana.
Niekiedy nawet bym chciał, żeby były takie wieczory, żeby odpocząć, ale nie mamy możliwości.
Tak jest, gwar. Już telefony, pan prokurator krajowy, jeszcze zapytam raz, jeśli chodzi o pana pracę prokuratury krajowej i w ogóle walki z przestępczością i z nadużyciami, co jest największym problemem, zagrożeniem w sprawności pracy, jak to powiedzieć, utrudnieniem, grzechem głównym, co by było, bo myślę, że nie ma tak aż dużo.
Tych zagrożeń jest dużo, bo w każdym obszarze działania prokuratury są innego rodzaju zagrożenia. No przede wszystkim zagrożenia są tego rodzaju, że nie będziemy sprawnie i szybko mogli reagować na różnego rodzaju nowe typy przestępstw.
Czyli ręka na pulsie ciągle, jak się mówi.
Ciągle ręka na pulsie i ciągle trzeba dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, żeby móc też w odpowiedni sposób analizować, przetwarzać informacje i dane. Chcemy zinformatyzować jak najszybciej prokuraturę. No, okazuje się, że w ostatnim czasie ponieśliśmy jakąś porażkę, dlatego że jedna z firm, która miała przeprowadzić duży proces informatyzacji polskiej prokuratury, odstąpiła od przetargu po jego wygraniu, pod realizacji umowy, co może opóźnić ten cały program o kilka lub kilkanaście miesięcy. To jest bardzo ważna, istotna kwestia, żeby mogła ta wymiana informacji trwać. Tworzymy jakieś tam działy, wydziały do spraw analizy kryminalnej, bo najważniejsze jest umieć przetwarzać informacje. Możemy mieć informacje, ale nie umiemy ją przetworzyć po to, żeby uzyskać odpowiedni materiał dowodowy. Więc teraz też tutaj z inicjatywy prokuratora generalnego podjęliśmy takie działania i mam nadzieję, że to w niedługim czasie w prokuraturze krajowej zacznie sprawnie funkcjonować. Także jest wiele wyzwań. Po prostu największym wyzwaniem jest to, że musimy dotrzymywać kroku przestępcom.
I też potem takie rzeczy też, też trochę ważne, znaczy nie trochę jak korupcja, a walka z nią w tych szeregach, żeby to były.
To jest oczywiście poza tak, to
tym
robimy.
Też, tak. I poza tym też koordynacja z innymi, a to chyba też to się udaje, z innymi formami, prawda, od bezpieczeństwa typu ABW, CBA.
Znaczy tutaj na szczęście mamy bardzo dobre partnerskie relacje.
Bo jest ten minister właśnie, koordynator.
Tak, z ministrem Mariuszem Kamińskim, z szefami służb poszczególnych, na bieżąco się spotykamy, rozmawiamy o sprawach, które nas najbardziej interesują, omawiamy metody działania. Oczywiście prokurator jak gdyby tutaj jest tym prowadzącym, nadzorującym te wszystkie działania, ale staramy się, żeby były zachowane te podstawy partnerstwa po to, żeby, bo przecież mamy ten sam wspólny cel. I wydaje mi się, że wszyscy chcemy tego samego dla Rzeczpospolitej, dla Polaków, tak? Poczucia bezpieczeństwa, uczciwości, sprawiedliwości.
Tak. A prokurator tak prywatnie to człowiek, który więcej czasu spędza za biurkiem czy w terenie? W zależności
co? To zależy. Młody prokurator często spędza noce, wieczory poza domem, na dyżurze, na dyżurach. Jak byłem młodym prokuratorem, lubiłem dyżury prokuratorskie, lubiłem jeździć na miejsce zdarzeń, różnego rodzaju zabójstw, samobójstw, jakichś wypadków, katastrof. Bo dzięki temu się uczyłem takiej pracy śledczej w terenie, takiej klasycznej pracy śledczej. A później, kiedy już się człowiek staje bardziej doświadczonym prokuratorem w pionie zwalczania przestępczości zorganizowanej, tak jak ja, to później dzieli czas na pracę przy biurku koncepcyjną, analityczną i na pracę w terenie, przeprowadzając eksperymenty procesowe, wizje lokalne, przesłuchując różnego rodzaju świadków. No a już będąc w prokuraturze krajowej, jako prokurator krajowy, to niestety z żalem muszę stwierdzić, że większość czasu spędzam za biurkiem, bardziej analizując czy pracując koncepcyjnie, przygotowując różnego rodzaju rozwiązania, nadzorując też niektóre postępowania, bo niektóre postępowania przecież wymagają mojego osobistego zaangażowania. I tutaj niestety to już jest bardziej taka stacjonarna praca, ale staram się codziennie rano, szanowni państwo, przynajmniej godzinkę spędzić na rowerze, pojeździć, żeby jednak temu ciału dać też troszeczkę do wiwatu, żeby nie zapomnieć i kości się nie zostały.
Oczywiście. Poza tym, no i jednak takie są już wymogi czasu, bo skoro mamy przestępstwa gospodarcze, nie hulajnogi, tylko VAT-owskie, karuzele VAT-owskie, a może i hulajnoga być powstaje, to trzeba, no, czytamy internet, prawda, wyniki i tak dalej, to już jest tajemnica stołu tego warsztatu, ale wiemy, że to wymaga teraz właśnie analiz internetowych, komputerowych i tak dalej, rozmów, słuchać i tak dalej.
Ja pamiętam, proszę ojca, jak w 2001 roku dostałem jedną z takich wcześniejszych, bo jedną ze spraw dotyczących działania mafii paliwowej, to był początek jak gdyby wybuch tych grup przestępczych. Dostałem jedną z tych spraw i przeczytałem materiały w tej sprawie i nie zrozumiałem, o co w nich chodzi. Dopiero musiałem przeczytać drugi raz, trzeci raz, poradzić się z moich współpracowników. Wtedy dopiero razem na tablicy rozrysowaliśmy schemat tej działalności przestępczej i znaleźliśmy te punkty ciężkości w tej działalności przestępczej, które były jak gdyby wskazywały nam na te dowody i na te osoby, które kierują tą grupą przestępczą. Także naprawdę stopień skomplikowania niektórych działań przestępczych, teraz te różne instrumenty finansowe, różne fundusze, szanowni państwo, przelewanie różnego rodzaju wierzytelności, różnego rodzaju praw. Naprawdę to są skomplikowane kwestie. Prawo nie do końca je normuje w każdym aspekcie, a różnego rodzaju tak zwani fachowcy potrafią to wykorzystać po to, żeby wyprowadzać pieniądze zgromadzone przez zwyczajnych ludzi.
Oni to umieją, bo niejednokrotnie przychodzą na drugą stronę barykady.
Oczywiście, że tak. No to jest bardzo często. Znaczy, zdarza się też tak, że przecież oficerowie służb specjalnych czy prokuratorzy też przechodzą na drugą stronę barykady, dokonują przestępstw czy pomagają przestępcom w dokonywaniu przestępstw.
Może być tak, że emerytowany prokurator może być potem takim, na przykład takiego przestępcy stroną, prawda? Czy stroną, reprezentantem w sądzie? Jakimś tam...
No może być, jeżeli zostanie adwokatem, ale to wtedy nie może być emerytowanym prokuratorem, tylko musi zrezygnować z zawodu.
Albo być urzuconym.
Tak, ale takie przypadki mają miejsce. Są też osoby, które powołują się, że są funkcjonariuszami. Ostatnio taka duża sprawa na Śląsku, tak zwany gang przebierańców, gdzie różne osoby podawały się za funkcjonariuszy służb specjalnych i wykorzystywały to do wyciągania dużych pieniędzy od różnego rodzaju przedsiębiorców. Także tutaj naprawdę metod i sposobów działania jest bardzo dużo i tutaj pokus też jest bardzo dużo, więc musimy dbać o to, żeby nasze środowisko było jak najbardziej transparentne i przejrzyste. Udało się dzięki także tutaj dużej determinacji ministra Ziobro, nie ukrywam, że też mojej, wprowadzić jawność oświadczeń majątkowych prokuratorów i sędziów. Nikomu z głowy czapka nie spadła przez to, że ktoś może przeczytać, jakie ma oszczędności prokurator krajowy, jakie ma oszczędności sędzia czy prezes sądu.
Jesteśmy na pewno prywatnie czuje pan satysfakcję, panie ministrze, że czas panu przyznał rację, panu ministrowi Ziobro, bo wróciliście, można powiedzieć, do podobnych zajęć, co przed tym złotym wiekiem.
Ja z panem ministrem to po raz trzeci.
Po raz trzeci wchodzicie.
Bo po raz pierwszy to było w 2001 roku, kiedy pan minister Ziobro został wiceministrem sprawiedliwości.
Jednym z najmłodszych.
Kiedy ministrem sprawiedliwości był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Ja wtedy zajmowałem się w prokuraturze krajowej mafią wyszkowską. Później był 2005 i 2007 rok, kiedy też działaliśmy tutaj w tym samym ministerstwie, w tej samej prokuraturze krajowej, no i teraz 2016. Także, ale teraz naprawdę wydaje mi się, że jest szansa, żeby osiągnąć ten sukces, że jest czas, że jest możliwość, żeby mieć kilka lat spokojnej pracy, żeby stworzyć to nowy wymiar polskiej sprawiedliwości.
Żeby tego nie brakło, tego paliwa, czyli zaufania społecznego, tak, które jest burzone, trzeba tak powiedzieć. To jest ciekawe, prawda? Polskojęzyczne media, programy, zamiast nawet i dbać o to, żeby w tej Polsce był porządek, bo chociaż nie należymy do Polski, ale tu mieszkamy, przecież dziennikarze mieszkają, mają dzieci w szkołach, na studiach, mają domy, mają kapitały, jakieś tam firmy, małe, większe. To takie podgryzanie tej gałęzi, przecież to, jeżeli coś, to chociaż może niektóre wiewiórki wyskoczą.
No, proszę ojca, to jest tak, że jest takie przysłowie polskie, jak trwoga, to do Boga. I tak można powiedzieć, że oni są krytyczni i strasznie negatywnie nastawieni do polskiej prokuratury, do wymiaru sprawiedliwości, do czasu, kiedy ich coś nie dotknie. Kiedy nie zostaną okradzeni, kiedy nie zostaną pobici, kiedy nie zostaną napadnięci, to wtedy doceniają fachowość, zaangażowanie, skuteczność polskiej policji czy polskiej prokuratury.
Pola na telefony, bo już zapowiadam, słuchacze mnie teraz ze złości pewnie zjedzą, że nie dajemy głosu, ale już dajemy. Pan prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, nasz gość, czekam na telefon od państwa. Przypomnę numer 56 655 2355, 56 655 2356, Polska Północna, Południowa, zagranica również zaproszona jest. 48 56 655 2333, 48 56 655 2366. No i dla takiej ochłody też piosenka. Odpowiedź na to pytanie już nam udzielił pan minister i ciągle udziela w tych naszych programach. Posłuchajmy, śpiewają bracia Golcowie.
Co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi, ale po kasę palą cesarze coraz to nowi.
Ogonie długim, jeden za drugim, za kieszeń co chwilę rwie. Powiedz, co robić, mój dobry Boże, gdy cesarz za dużo chce. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Życie by mogło być takie piękne i kolorowe, a tutaj trzeba ze swej kapusty oddać połowę. Ja jestem golec, ty jesteś golec, już coraz trudniej to znieść. Więc nie ma wyjścia, mości cesarze, do was niesiemy tę pieśń. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłyną?
No właśnie, gdzie się podziały te podatki, to akurat odpowiedź jest o tyle prosta, że cóż, nie mamy pretensji do cesarza, bo jakoś przez to też państwo istnieje, natomiast gorzej jak inni to biorą, prawda, niepełnoprawnie.
Tak, to jest przestępczo.
Tak. I odbieramy telefony, panie ministrze, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Starunia.
Witamy, panie Stanisławie.
Panie prokuratorze, niedawno była sprawa taka, że jak się obcokrajowiec wyłudził z Polski 100 milionów, 200 milionów złotych. I tego człowieka wypuszczono, bo nie doszły jakieś tam dokumenty. Czy to nie jest tak, że duże pieniądze ukradł i połowę jak gdyby rzuci tym, którzy go ścigają? I to nie jest, nie tworzy się kolejne przestępstwo. Czy wobec takich osób są tylko jakieś konsekwencje, że zwolnić go z pracy czy cokolwiek, ale przecież to jest przestępstwo dla mnie. Niedopełnienie obowiązków to jest przestępstwo, które rujnuje kraj nasz. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Tak jak mówiłem, no po to powstał Wydział Spraw Wewnętrznych w Prokuraturze Krajowej, żeby zajmował się sprawami, które mogą świadczyć o tym, że albo prokurator lub sędzia dopuścił się przestępstwa. I oczywiście nie mogę się pytać o konkretnej sprawie, ale jeżeli miało takie miejsce, że zostały niedopełnione obowiązki przez prokuratora czy sędziego, to oczywiście ten wydział to będzie badał. Jeżeli zbierze materiał dowodowy, że było to zawinione działanie, to wtedy skieruje wniosek o uchylenie immunitetu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Najwyższego, która mam nadzieję już będzie niedługo funkcjonować, i wtedy Sąd Powszechny wyda wyrok w sprawie tego prokuratora czy sędziego. No takie przypadki zdarzają się, szanowni państwo, chociaż oczywiście przez poprzednie lata wytworzono taką linię orzeczniczą w Sądzie Najwyższym, w sądach dyscyplinarnych, że bardzo trudno było pociągnąć do odpowiedzialności prokuratora i sędziego za to, że nie podjął jakiejś decyzji w toku postępowania karnego czy postępowania sądowego. Dlatego ta nowa Izba Dyscyplinarna, ci nowi sędziowie, mam nadzieję, którzy zaczną orzekać w tym sądzie, w Izbie Dyscyplinarnej, być może stworzą nową linię orzeczniczą, nowe jak gdyby standardy uchylania immunitetów, zajmowania się sprawami dyscyplinarnymi sędziów i prokuratorów, żeby pokazać, że oczywiście jest bardzo duża swoboda sędziego, prokuratora w zakresie podejmowania decyzji procesowych, ale nie może to się wiązać z działalnością przestępczą, czy z niedopełnieniem obowiązków, czy z przekroczeniem uprawnień. To jest bardzo jasne i klarowne stanowisko moje, oczywiście, a co zrobi Izba Dyscyplinarna? No, mogę mieć tylko nadzieję, że będą reprezentować ci sędziowie podobne stanowisko. Tak czy inaczej, jeżeli nawet taki człowiek wyszedł na wolność przez niekompetencje, brak wiedzy czy brak dokumentów, to myślę, że wcześniej czy później i tak znowu trafi przed polski wymiar sprawiedliwości i później zostanie skutecznie osądzony.
Dziękujemy. Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Cześć Boże, dzwonię z Tychów.
Witamy. Imię pani?
Stanisława.
Pani Stanisława, prosimy bardzo.
W roku 2002, w marcu, 2 marca, zastrzelono na moich oczach mego syna i sąsiada. Obok mnie, ja miałam restaurację, i obok mnie otworzyła mafia wołomińska w straży pożarnej dyskotekę. Wszyscy mówili o tym, że to jest groźne. Sąsiad Leczek Marczyk przychodził do mego syna, jeździł do Częstochowy na rekolekcje, cieszył się, że od nich odszedł, ale został najpierw wsadzony do więzienia z Wołominem i musiał ich się słuchać. Nawet mu nogę połamano. I on mi opowiadał w czwartek i mówi: pani Staciu, mnie i tak zabiją, bo od nich się nie odchodzi. I wszyscy głośno mówili. Postanowienie o umorzeniu śledztwa dnia 31 grudnia 2002 roku. I do dziś cisza. A panowie, taki pan Wojciechowicz, który teraz się stara na takie stanowisko, a był naszym burmistrzem, i oni dali, pozwolili. Pan, który koniki od Wołomina wziął koło Mińska, są? I wszystko jest głośne do dziś. Tylko mnie córka nie pozwala, bo ja po prostu już rozrusznik miałam i to, co ja przeżyłam, że nawet jak jechałam na grób swego syna do Wesołej, to policja mnie obstawiała i spisywała z samochodu, że samochód stał. Ja tak. Miałam świat.
Oczywiście, tu możemy się domyślać, pani Stanisławo, współczujemy pani ogromnie, bo to jest stracić syna dla matki w ogóle. To jest przeogromna tragedia, natomiast tutaj no to się już wydarzyło i teraz pytanie, jak prawo do tego podchodzi?
No, jeżeli postępowanie zostało umorzone, podejrzewam, że z uwagi na wykrycie sprawców, proszę pamiętać, szanowni państwo, że to jest początek lat 2000. Wtedy dopiero zaczęła funkcjonować tak naprawdę instytucja świadka koronnego. Zmowa omerta w grupach przestępczych częstokroć trwa długi okres czasu. Prokurator, żeby móc oskarżyć sprawców danego mordu, danego zabójstwa, musi zebrać odpowiedni materiał dowodowy, musi uzyskać zeznania świadków lub inne materiały dowodowe. Częstokroć jest tak, że wiele spraw zabójstw z lat 90. czy z przełomu lat 90. 2000 zabójczych jest do dzisiaj nierozwiązanych, dlatego że nie udało się policji, służbom czy prokuraturze uzyskać materiałów dowodowych. Być może tak jest w tym przypadku, ja tej sprawy oczywiście nie znam. Natomiast pamiętam, bo byłem wtedy prokuratorem zajmującym się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, że na Śląsku funkcjonowały różne grupy przestępcze i dopuszczały się różnego rodzaju zdarzeń i różnego rodzaju przestępstw, także zabójstwa. Ale powtarzam, jeżeli to postępowanie zostało umorzone, to na pewno z powodu niewykrycia sprawców. I kiedy tylko prokuratura lub inne organy państwa uzyskają informacje co do rzeczywistych wykonawców tego mordu, a także materiał dowodowy, który pozwoli ich oskarżyć, to proszę mi wierzyć, każdy prokurator, zwłaszcza z pionem przestępczości zorganizowanej, natychmiast tą sprawę podejmie.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon 22:34 na zegarach. Proszę bardzo, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu prokuratorowi. Panie prokuratorze, dodatkowo pozdrawiam Pana i Pańską córeczkę Zosię, o której Pan kiedyś poinformował słuchaczy Radia Maryja. A teraz do rzeczy. W pewnych momentach swojej wypowiedzi pan powiedział, no bo to właśnie oznacza, że w Polsce jest demokracja. Jakie jest oblicze tej demokracji w sytuacji, kiedy człowiek osadzony w areszcie, czyli zostały zgromadzone dowody, po 3 miesiącach zostaje zwolniony za kaucją, czyli demokracja jest dla tych, którzy mają dużo pieniędzy. No chyba, że po prostu chodzi o rozszerzenie materiału dowodowego, bo ta osoba zwolniona z aresztu może być bardzo obserwowana. Pierwszy przypadek i tylko będzie jeszcze drugi. Drugi przypadek. Demokracja to równość wszystkich ludzi wobec prawa. Natomiast dzieci poczęte z rozpoznaną wadą rozwojową nie mają prawa do życia. Zabijanie dziecka podlega też ściganiu, jest powiedzmy podchodzi pod zagadnienia prokuratury. Proszę się ustosunkować do tych dwóch zagadnień. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Brzmiało tak po wojskowemu.
A cóż, ja nie jestem politykiem, nie jestem też znawcą teorii państwa i prawa, ale wydaje mi się, że nie ma doskonalszego ustroju niż demokracja. Przez te setki lat historii cywilizacji przerabialiśmy różne ustroje. Wydaje mi się, że demokracja jest w chwili obecnej jak gdyby tym ustrojem, który najbardziej się sprawdza w praktyce. Oczywiście w Polsce demokracja jest demokracją niedoskonałą, szanowni państwo. No, cały czas przecież podejmujemy te działania. Przecież sanacja państwa, sanacja wymiaru sprawiedliwości jest po to, żeby tą demokrację udoskonalić, żeby ona prawie działała właśnie, żeby to, co pan powiedział, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, tak? Żeby winni byli skazywani i odbywali kary pozbawienia wolności, a nie winni byli uniewinniani, bo przecież takie sytuacje też mają miejsce. Żeby zapadały szybko i sprawnie wyroki w sprawach cywilnych, sprawiedliwe wyroki w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych, w sprawach gospodarczych. To jest przecież olbrzymi obszar życia danego kraju. Wymiar sprawiedliwości jest kręgosłupem, jeżeli on w państwie demokratycznym, jeżeli on źle funkcjonuje, to i demokracja źle funkcjonuje. Więc ja dostrzegam te różne błędy, różnego rodzaju uchybienia w działaniach i swojej prokuratury, którą kieruję, i w działaniach sądów, i przecież o tym mówimy cały czas. Prokuratura, tak jak mówię, działa wtedy, kiedy dochodzi do przestępstw, kiedy ma informacje o przestępstwach, wiarygodne informacje o przestępstwach, i ścigamy bez względu na to, co jeden czy drugi polityk mówi, co jedne czy drugie medium histerycznie powtarza, prokurator działa skutecznie. Oczywiście prokurator jest jak każdy inny człowiek, też ma swoje poglądy, też ma swoją wytrzymałość psychiczną. Kiedy jest jakaś nagonka na poszczególnych prokuratorów w poszczególnych sprawach, to też się musi wykazywać odpowiednią konstrukcją psychiczną. Nie wszyscy zdają te egzaminy, dlatego też od czasu do czasu przecież przeprowadzamy różnego rodzaju sprawdzenia naszych prokuratorów. Szanowni Państwo, to nie jest łatwa służba. To nie jest łatwa służba. Wielu zazdrości prokuratorom, sędziom, mają niezłe zarobki, mają immunitety i tak dalej. Oczywiście to jest wielki plus w naszej służbie, ale to jest też wielkie zobowiązanie i ciężka praca dla tych, którzy traktują to jako służbę i zobowiązanie. Także, szanowny panie, no, demokracja w Polsce funkcjonuje, jest, ona jest niedoskonała i róbmy wszyscy wspólnie wszystko, żeby stawała się doskonalsza.
Jak to wygląda? I mamy telefon. Kto jest z nami? Proszę bardzo.
Szczęść Boże, jeszcze raz Janusz.
Szczęść Boże.
Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Jakie znaczenie ma według pana prokuratora stworzenie tej komisji VAT-owskiej? Czy to się po prostu teraz wstecz da pewne rzeczy jeszcze odkryć? Jakie to ma znaczenie dla prokuratury? Chciałbym posłuchać opinii. Dzięki.
Dziękujemy.
Ja mogę powiedzieć, szanowni państwo, na podstawie naszej współpracy i relacji z panią przewodniczącą Wasserman w Komisji do Spraw Amber Gold. Muszę powiedzieć, że te lata pracy pani poseł Wasserman i współpraca prokuratury z komisją przyniosła bardzo pozytywne efekty, owoce, zarówno po stronie komisji. Sądzę, że komisja była zadowolona, jest zadowolona z materiałów i informacji przekazywanych przez prokuraturę, a prokuratura korzysta z informacji i wiedzy, która została pozyskana przez Komisję Śledczą i zawiadomień, które skierowała pani przewodnicząca, czy Komisja Śledcza. Liczę na to, że pan poseł Horała jako przewodniczący Komisji do Spraw VAT-u i członkowej tej komisji wykonają taką samą tytaniczną pracę. Mogą liczyć na pełną współpracę prokuratury. Ja się spotkałem już z panem przewodniczącym, z członkami komisji spotkali się moi prokuratorzy. Uzgodniliśmy, jakie zakres materiałów interesuje komisję, co chce komisja od prokuratury uzyskać, więc będziemy tutaj w pełni współpracować z komisją. Natomiast jeżeli chodzi o samo sensu stricto śledztwo, to proszę pamiętać, że my w tej sprawie już prowadzimy od dłuższego czasu śledztwo w prokuraturze regionalnej w Białymstoku, gdzie jest powołany specjalny zespół śledczy złożony z prokuratorów, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to śledztwo cały czas trwa, jest wiele wątków w tym śledztwie dotyczącym, tak jak już mówiłem w telewizji, dotyczącym funkcjonowania Ministerstwa Finansów, Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, sądownictwa, prokuratury, decyzji, które były podejmowane, zaniechań, które się przez te kilka poprzednich lat zdarzały w tych różnych instytucjach. I to będziemy wszystkie te sprawy procesowo w toku śledztwa wyjaśniać, ale to nie przeszkadza w żadnym stopniu prowadzeniu prac komisji, a śledztwu ta komisja może pomóc, bo być może świadkowie ujawnią, zeznając przed komisją, nowe informacje, które na przykład z różnych powodów nie ujawnili, będąc przesłuchiwani w prokuraturze. I jedna tylko jest okoliczność, która jak gdyby z mojego punktu widzenia może być takim elementem osłabiającym tę działalność tej komisji. No to jest krótki okres czasu, przez jaki będzie ta komisja funkcjonowała, bo to komisja funkcjonuje do czasu zakończenia kadencji parlamentu, więc pan przewodniczący ma niewiele czasu, rok czasu w zasadzie, po to, żeby wyjaśnić przynajmniej te główne elementy i osoby, które odpowiadają za te wieloletnie zaniechania, jeżeli chodzi o ściągalność i zwalczanie mafii VAT-owskiej.
Dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Jacek z województwa śląskiego. Panie prokuratorze, ja mam zasadnicze takie pytanie. Jestem wyborcą PiS-u i chodzi mi o takie podstawowe pytanie. Czy losowanie, bo była kiedyś zarzut, był taki niesamowity, że 40% sędziów zamiast sądzić siedzi za biurkami i udaje urzędników, po prostu biorąc ciężkie pieniądze. Czy w związku z tymi losowaniami numerów po prostu komputerowymi, czy to się zmieniło w jakimś stopniu, czy ta ilość tych sędziów niepracujących, niesądzących się zmieniła, czy nie? I drugą mam sprawę odnośnie tych e-protokołów. Czy one są obowiązkowe i czy to dyscyplinuje sędziów po prostu w samym przebiegu procesu sądowego, rozprawy danej, ten zapis elektroniczny? Chciałbym tutaj usłyszeć, szczególnie mnie interesuje te 40% tych urzędujących za biurkami sędziów, które do tej pory było takie zjawisko. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy bardzo, panie Jacku.
Szczerze mówiąc, szanowni państwo, to nie jest domena moja, bo ja jestem prokuratorem krajowym. Sądy znam tylko z opowieści moich kolegów, współpracowników, czy z czasów, kiedy chodziłem do sądów, czy też z orzeczeń mojej żony, która jest sędzią. Ale szanowni państwo, mogę powiedzieć, powiedzieć tak, na pewno z zamiarem pana ministra sprawiedliwości jest i jego współpracowników jest i było, jest, żeby coraz więcej sędziów sądziło realnie sprawy, a nie wykonywało czynności urzędnicze. I z tego, co wiem, te wszystkie reformy, które były wdrażane, miały doprowadzić do tego, żeby większa ilość sędziów sądziła sprawy, a nie tylko zajmowała się pracą urzędniczą. Natomiast zawsze będzie tak, że na przykład prezes sądu będzie sądził mniej spraw, będzie miał mniejszy referat niż zwyczajny sędzia, który nie zajmuje się administrowaniem sądu. No to jest logiczne. No, szanowni państwo, to jest na takiej samej zasadzie, że ja też bym bardzo chciał, wierzcie mi, bardzo bym chciał chodzić do sądu, oskarżać, jeździć na miejsce zdarzeń jako prokurator krajowy. Chciałbym od czasu do czasu przesłuchać jakiegoś podejrzanego czy świadka, ale po prostu nie mam czasu. Nie mam to realnej możliwości, bo zarządzanie prokuraturą zajmuje mi tyle godzin, że brakuje niekiedy dnia i nocy po to, żeby odpowiednio kontrolować, nadzorować, koordynować działania różnych prokuratur. Także są takie stanowiska, takie funkcje, gdzie nie można, czy realnie się nie da pewnych rzeczy realizować. A system losowania spraw to jest jedno z największych osiągnięć, uważam, prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, dlatego że tak naprawdę on pozwolił na to, żeby w sądach przestała istnieć możliwość, nawet hipotetyczna, przydzielania konkretnych spraw konkretnym sędziom znanym z takich, a nie innych orzeczeń. I cieszę się bardzo, że ten system losowania został wprowadzony. Natomiast jeżeli chodzi o protokół, to nie bardzo rozumiem pytania. Rozumiem, że protokołowanie na komputerze protokołów to jest normalne, standardowe działanie. Mam nadzieję, że uda się w miarę szybko i skutecznie wprowadzić tą opcję, że wszystkie rozprawy sądowe będą nagrywane, audio i wideo, a tutaj jest pewna kwestia związana później z odtwarzaniem tego. I tutaj są prowadzone prace badawcze, zresztą sam uczestniczyłem w takich pracach badawczych, które pozwalałyby przekładać zarejestrowane nagranie audio na stenogram pisany, po to, żeby sąd odwoławczy, zapoznając się z tym materiałem, mógł to zrobić szybciej, bo pamiętajmy, szanowni państwo, że 100 godzin nagrania rozprawy sądowej, to jeżeli miałby później sędzia odwoławczy to przesłuchać, to zajmie mu to 100 godzin. A teraz protokoły, stenogramy się czyta szybciej. I to są jak gdyby względy techniczne, ale prace badawcze nad takimi metodami są prowadzone i myślę, że to już w postępowaniu cywilnym jest realizowane. Mam nadzieję, że w postępowaniu karnym już skutecznie zacznie być realizowane niedługo. Natomiast jeżeli chodzi o inne sytuacje, to muszę państwu powiedzieć, że w nowym prawie o prokuraturze jest zapisana możliwość, że prokurator może prowadzić całe postępowanie przygotowawcze w formie elektronicznej. Natomiast nie ma jeszcze zapisów takich dotyczących polskich sądów. Więc prokurator, gdyby prowadził całe postępowanie w formie elektronicznej, to i tak później musi przełożyć na papier, żeby przedstawić do sądu. Mam nadzieję, że niedługo te przepisy w zakresie sądownictwa ulegną zmianie i będzie można dużo szybciej i sprawniej przekazywać akta i materiały sprawy do sądów, bo to też będzie duża oszczędność czasu, energii, papieru, a także szybsze sądzenie przez sąd spraw.
Dziękujemy. Kolejny głos, telefon. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Mazowsza. Ja mam takie pytanie odnośnie kwitnących w Warszawie agencji towarzyskich i są wszędzie za wycieraczkami, na ulicach pojawiają się ulotki z adresami, z telefonami, reklama pornografii, w ten sposób się też odbywa. Akurat ten temat nie jest mi obcy i wiem, że to nie jest tylko jeden biznes, że to nie jest tylko jeden interes, że przy tych agencjach kwitną jeszcze inna przestępczość jest rozwijana i handel ludźmi, inne rzeczy. Jeszcze pan prokurator zapewne jest świetnie w tym temacie zorientowany. I bardzo mnie to boli, że stolica, nie tylko być może stolica, takie rzeczy się dzieją. Jednych kuszą, drugich gorszą i jakby od wielu, bardzo wielu lat nic, nikt z tym ani władze w stolicy.
No, to zbliżają się, powiedział w słowo pani Melania Jagoda, tak?
Elżbieta.
Pani Elżbieto, przepraszam. To no, zbliżają się wybory prezydenta w Warszawie, to może z gestii bardziej, ale tu już pan minister.
Tak, a następna rzecz jeszcze, pozwolę sobie powiedzieć, jest ulica Świętego Jana Pawła II w Warszawie i również tam na tej ulicy znajdują się sklepy z takimi akcesoriami. Jest to dla mnie strasznie przykre. Obok tablicy z obrazem Świętego Jana, kilka takich tablic, tam jest i również kilka sklepów, które wiadomo, że pod płaszczykiem tych sklepów dzieją się również inne jeszcze rzeczy. I miałabym pytanie do pana prokuratora, czy Ministerstwo Sprawiedliwości i inne powiązane z nim instytucje mają coś w tym zamiar zrobić. Szczęść Boże.
Dziękuję.
No, jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, to tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości za dużo nie może zrobić. Tutaj kwestie funkcjonowania tego rodzaju przybytków agencji towarzyskich czy pornografii zakazanej, to są kwestie administracyjne, które muszą być rozwiązywane przez miasto. Natomiast no, prokurator, ja już to już mówiłem, prokurator wkracza wtedy, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Sama taka ulotka sensu stricto na takie uzasadnione podejrzenie zaistnienia przestępstwa nie wskazuje, bo musicie Państwo pamiętać, że w Polsce uprawianie prostytucji nie jest karalne. U nas jest karalne sutenerstwo. Natomiast nie sam fakt uprawiania prostytucji. W związku z powyższym a brałem udział jako prokurator i likwidowałem agencje towarzyskie na Śląsku, więc wiem, że żeby zebrać materiał dowodowy wskazujący na to, że ktoś czerpie korzyści z nierządu, jest niezwykle trudno. Z reguły te osoby się tłumaczą, że po prostu jednoosobowo wykonują różnego rodzaju usługi seksualne, więc to są te kwestie trudne, ale oczywiście ten temat znam, oczywiście tutaj te sygnały pani przekaże policji przede wszystkim, bo to policja powinna prowadzić wytężoną pracę operacyjną, rozpoznawczą. Prokurator tego nie może robić po to, żeby zebrać odpowiedni materiał dowodowy, który zostanie później przekazany prokuratorowi, wtedy prokurator może wkroczyć. To samo jeżeli chodzi o te sklepy, no, szanowna pani, no niestety te sklepy, prowadzenie takich sklepów nie jest zabronione. I tutaj także zadanie miasta, władz miasta, po to, żeby w taki sposób ograniczyć możliwość zakładania tych sklepów, żeby w pewnych miejscach ich nie było. Natomiast dopóki się prawo w tym zakresie nie zmieni, a niestety prokuratura czy stety nie uchwala, nie jest częścią władzy ustawodawczej, dopóty będą takie przybytki, takie instytucje, takie sklepy, takie funkcjonować.
Dziękujemy i mamy kolejny głos. Słuchamy Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jan z Łodzi. Ja chciałem podziękować panu prokuratorowi za jedną rzecz, bo pan zawsze powtarza i kiedyś mówił, że dla pana jest najważniejsza praca, osobista inicjatywa, osobiste ryzyko, osobista odpowiedzialność. Czyli pan się nie chowa za politykami, za ideologią, tylko pan po prostu wie, co jest najważniejsze i w sądownictwie, i w prokuraturze, czyli człowiek jak gdyby jest najważniejszy. Bo w państwie teoretycznym to mafia to znaczy pewne powiązania. U pana zauważyłem, że pan jest na to bardzo uczulony, nie ma żadnych powiązań. Liczy się fachowość, prawo, morale i za to pana cenimy bardzo. Nie wiem, czy pan o tym wie i pana Ziobro również za to cenimy. I pan po prostu nie musi być, żeby być szanowanym, nie musi być człowiekiem medialnym, a pan jest po prostu przez nas szanowany. I myślę, że ta tendencja cywilizatorska, którą pan teraz proponuje, to jest wracamy do korzeni po prostu. Kończymy z tym państwem, które leciało w dół i wznosimy się dzięki takim ludziom jak pan do góry. Za to panu bardzo dziękujemy, panie ministrze. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. No, staramy się robić, co możemy, chociaż nie ukrywam, że musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że też są prowadzone różnego rodzaju działania, które mają, że tak powiem, doprowadzić do jakichś problemów, czy moich, czy prokuratora generalnego. Musicie wiedzieć, że te środowiska przestępcze są bardzo zainteresowane w tym, żeby nie było skutecznej walki z przestępczością, tak? Zwłaszcza tą gospodarczą.
I wojna na górze, prawda?
Z różnego rodzaju prowokacje też mogą być przygotowywane, mogą mieć miejsce. Musimy bardzo rozważnie i ostrożnie podchodzić do tego rodzaju kwestii. Natomiast tak, no to jest dla mnie istotne, że musi być osobista odpowiedzialność za czyny, które się podejmie, za decyzje. Ja staram się i robię wszystko, żeby te wszystkie moje decyzje były prawidłowe, rzetelne i uczciwe. I mam nadzieję, że tak jest. I że dzięki temu nie obawiam się, że ktoś w przyszłości będzie wobec mnie prowadził postępowanie karne, bo przecież ci ludzie nam już grożą od kilku dobrych miesięcy różnymi działaniami wobec nas.
Wychodzi działacz Platformy, mówi z więzienia, że czekają tam na was to odkrycie, prawda?
Tak. No to jest żenujące, to jest śmieszne i takie...
Sekretarz.
Takie dziecinne, bym powiedział. Taki dzieciak w piaskownicy takie groźby kieruje. Naprawdę, szanowni państwo, wobec mnie, powiem, z ministra Ziobry, naprawdę były kierowane poważne groźby, więc takie wypocinki, ćwierkanie jakichś wróbelków naprawdę nas nie przestraszy.
Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Jewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Krakowa. Szybciutko chciałam tylko powiedzieć odnośnie tego głosu i tematu, który poruszyła pani na temat domów publicznych. W Krakowie jest to coś koszmarnego, jest epidemia. Po prostu nie może przejść mężczyzna, żeby nie został zaczepiony. I to jest straszna sprawa, jeśli chodzi o wizerunek Polski. Nie wystarczy na uroczystościach, podczas uroczystości wygłaszać przemówienia pełne ozdób i tak dalej. Tutaj jest Polska. Rozmawiam kiedyś z młodzieżą uniwersytecką, z którą mam kontakt także. I pytam, była wycieczka zagraniczna, z czym wam się kojarzy Kraków, no bo jest piękny, bo są zabytki. No niestety powiedzieli z domami publicznymi i alkoholem, bo tak jest. Więc ja nie wiem, dlaczego nie jest karana sprzedaż taka, która nie powinna być. Dlaczego gorszenie i po prostu ludzi, a oprócz tego tworzenie naprawdę wizerunku strasznie haniebnego dla Polski. Dlaczego to nie jest karane? Przecież to jest po prostu zgrzyt, jeśli chodzi o patriotyzm. Chcemy, żeby Polska była piękna, czysta, mądra i dobra, a nie żeby była zbrudzona coraz bardziej, dlatego, bo ktoś tam ma ochotę zrobić interes. To jest jedna sprawa, a na zakończenie, przepraszam bardzo, chciałam powiedzieć, przeczytałam ostatnio, można powiedzieć, że spotkałam wypowiedź szanownego pana Sokratesa na temat demokracji i powiedział tak, demokracja, cytuję, to jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co będą jeść na obiad. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy.
Ma pani rację, ale szanowny pan Sokrates żył troszeczkę w innych czasach i trochę była inna demokracja.
Został otruty.
Grecka czy ateńska, a troszkę inna jest nasza. Ale oczywiście jestem jakiś ziarno prawdy, ziarno prawny. Powtarzam, jak na razie nikt lepszego ustroju nie wynalazł. No, Nobel dla tego, kto wynajdzie lepszy ustrój, który pozwalałby na swobodny rozwój intelektualny, zawodowy wielu ludzi. Więc ja będę bronił demokracji, chociaż dostrzegam jej wady i zalety, ale nie uważam, żeby były lepsze ustroje. Oczywiście to mogą być różnego rodzaju demokracje, w mniejszym lub większym stopniu liberalne czy konserwatywne. Ja jestem oczywiście oczywiście, jeżeli Państwo mnie pytacie, co ja myślę na temat doktryny tutaj politycznej, to ja uważam, że bliższa mi jest demokracja ta konserwatywna niż liberalna. Natomiast no, jeżeli chodzi o te domy publiczne, korzystanie z nierządu, korzyści majątkowych, no Szanowni Państwo, powtarzam, oczywiście czym innym jest oferowanie seksu na ulicach i tak dalej, to są wykroczenia i takie sytuacje powinny być przez policję natychmiast likwidowane. Czym innym jest udowodnienie czerpania korzyści z nierządu. Wzywam oczywiście wszystkich, którzy posiadają wiedzę na ten temat, chcą złożyć zeznania do tego, żeby inicjowali te postępowania karne. Być może się uda to w dużym stopniu ograniczyć, ale musicie Państwo pamiętać także o tym, że musi istnieć rynek na takie usługi. Jeżeli takie agencje działają, to znaczy się, że niestety są ludzie, którzy korzystają z tych przybytków. Więc warto i po to cieszę się, jestem zaangażowany i tutaj do Państwa przyjeżdżam, bo po to są te media katolickie, chrześcijańskie, żeby kształtować też moralność, etykę młodych ludzi. Żeby właśnie piętnowali tego rodzaju zachowania i to także ograniczy taką działalność w tego rodzaju kwestiach. Ale to jest skomplikowany problem, jak wiemy, na całym świecie nikt tego problemu nie rozwiązał, a w niektórych państwach to się przerodziło przecież w różnego rodzaju dzielnice, uciech i tak dalej. To nie wiem, co jest lepsze, Szanowni Państwo. To nie jest prosty problem, to nie mnie jako prostemu prokuratorowi krajowemu rozwiązać ten problem. Ja mogę powiedzieć jedno. Prokuratura będzie zawsze ścigać przestępców, jeżeli zgromadzimy materiał dowodowy, takie sutenerzy, takie osoby czerpiące korzyści z nierządu będą ponosić odpowiedzialność karną.
Trzecia na zegarach, trwają rozmowy niedokończone. Gościem naszych rozmów jest nadal oczywiście pan minister, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Jeszcze mamy niecałe pół godziny naszych rozmów, więc okazja do telefonów. Panie ministrze, powiem, że wszystkie linie są zajęte. 6 linii telefonicznych świeci tutaj, czyli 1 na 6 się może dotelefonować za każdym razem. A jeszcze taka myśl się zrodziła, ciągle mówimy, no jeżeli Państwo widzą w miastach, coś się źle dzieje, no jest okazja, korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw demokracji, jakim są wybory. Tutaj teraz mamy wybory, prawda, bezpośrednie prezydentów, miast, burmistrzów, czy także potem całych tych, no, sejmików i tak dalej. To wszystko będzie, no jest jakoś w naszych rękach. W końcu tak Rada Miasta może podjąć jakąś decyzję, czy o tamtym.
Oczywiście samorządy mają duży wpływ na kwestie bezpieczeństwa lokalnego, mogą podejmować różne decyzje związane na przykład z miejscami, gdzie się spożywa alkohol, czasem spożywanie alkoholu i tak dalej. Korzystajmy z demokracji. Korzystajmy.
że Zachód nas tego uczy, Stany Zjednoczone, każdy stan ma to jakoś inaczej rozwiązane, ale jest to wszystko według tam prawa i zresztą pan minister miał okazję to przyglądać się temu, nie? Prawda?
Tak, w ostatnim czasie, ale nie będę na ten temat rozmawiał,
jest, są kwestie
niejawne, proszę ojca.
A, to przepraszam, bo będę miał klauzulę, złamię klauzulę. Proszę bardzo, kto jest z nami?
Szczęść Boże, mówi Jadwiga.
Tak, ale pan Jadwigo, przyciszamy radio, dobrze?
Właśnie muszę wyłączyć komputer, bo...
Niech pani wyłączy komputer i...
Nie mogę szybko, tak.
I skąd telefon?
Mówi Jadwiga z Wrocławia.
Witamy serdecznie, bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Chciałabym się zapytać, jak wygląda sprawa takich sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z oszustwem bankowym, jeżeli na przykład bank wysyła swoich jakichś reprezentantów na łowy między lud, czyli między jakimiś małymi, drobnymi przedsiębiorcami i obywatelami. I ci reprezentanci zwyczajnie oszukują, okłamują, robią po prostu wodę z mózgu zwyczajnie, po czym udaje im się na przykład uzyskać podpis pod jakąś pożyczką, gdzie natychmiast się okazuje, że człowiek został okradziony na kilkaset tysięcy i jak według umowy może natychmiast reagować, a później się okazuje, nie, to pani podpisała, koniec. I tutaj jest coś takiego, czy te banki, które nie są tutaj naszymi obywatelami, po prostu to są jakieś zachodnie korporacje, jak one są traktowane. Po prostu oni są, dla mnie, oni są bezkarni. Istnieje coś takiego jak rzecznik finansowy, do którego się zwróciłam, dlatego że uważam, że zostałam zwyczajnie w biały dzień okradziona. I można porównać tą kradzież taką jak do wymuszania na wnuczka, gdzie przecież jak się kogoś oszukało, że jakieś było tam zdarzenie, wypadek, omotało się jakąś starszą osobę, która przecież nie została napadnięta, oddała pieniądze nieraz dobrowolnie, prawda? Nie...
Tak, ale pani Jadwiga, zapytam,
jak,
bo czy pani...
Pani... To dochodzić takich do złodziei, no bo to po prostu bezkarni są.
Dziękuję bardzo, ale czy to chodzi o bank, czy parabank?
Konkretny bank, tak.
A
ja na przykład mówię o Alior Bank. Akurat Alior Bank po prostu dopuścił się takiego zwyczajnego bandytyzmu. Poprzez swoich agentów, którzy kłamali tak sprytnie i tak naciskali i tak robili taką atmosferę natychmiast. Jak pani dzisiaj nie podpisze, to jutro...
No ale jednak ktoś podpisał. Dlatego my ciągle mówimy, że warto czytać te wszystkie drobnym drukiem.
Szanowna pani, szanowni państwo, my prowadzimy wiele tego rodzaju postępowań karnych. Zdajemy sobie sprawę, że są obywatele, którzy są wprowadzani w błąd przez pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych czy agentów tych instytucji i są podpisywane przez ludzi różnego rodzaju umowy, na skutek których tracą niekiedy oszczędności życia. Prokuratura prowadzi tego rodzaju postępowania. Często kończą się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, więc doradzam pani, jeżeli pani nie złożyła zawiadomienia o przestępstwie, uważa pani, że została pani wprowadzona w błąd i oszukana, to jak najszybsze złożenie zawiadomienia o przestępstwie w najbliższej prokuraturze. Jeżeli prokurator potwierdzi tą wersję, którą pani przedstawia, że została pani wprowadzona w błąd, że nie wyjaśniono pani wszystkich elementów, które doprowadziło do tego, że straciła pani te pieniądze, to zapewniam panią, że prokurator tutaj przedstawi zarzuty osobom. Częstokroć, coraz częściej natomiast jest tak, że to nie są tylko działania niektórych osób, właśnie z tych banków, pracowników, przedstawicieli, ale niekiedy, ja tutaj nie mówię o żadnym konkretnym banku, ale niekiedy dana instytucja finansowa na takiej zasadzie funkcjonuje. Czyli nie tylko instytucja finansowa, czy jakiś telekom, tak? Przecież cały czas jesteśmy informowani o różnego rodzaju oszustwach związanych z firmami telekomunikacyjnymi, z bankami. To jest powszechny sposób, ale tak jak mówię, prokurator wkracza wtedy, kiedy do przestępstwa już dojdzie. Być może jeżeli pani zgłosi to przestępstwo, prokurator potwierdzi tą wersję, być może prokuratorowi uda się zabezpieczyć te środki i zwrócić te środki pani, ale to jest tylko pewne domniemanie, bo nie wiadomo, czy w tej konkretnej sytuacji to się uda zrobić. Natomiast, tak tutaj mówił ojciec Janusz, warto przemyśleć decyzję, jeżeli się gdzieś swoje pieniądze ciężko zarobione lokuje. Ja muszę państwu powiedzieć, że zapoznaję się z różnymi sprawami dotyczącymi oszustw. I jacy Polacy, jacy ludzie są naiwni, to niekiedy człowiekowi jest bardzo trudno uwierzyć. I to nie mówię o prostych ludziach, którzy nie znają się na prawie, którzy nie mają wykształcenia, nie orientują się w pewnych meandrach. Mówię o ludziach, którzy mają wiedzę, uważają się za elitę tego narodu, a inwestują, tracą setki, tysiące, miliony złotych właśnie na skutek działań różnego rodzaju oszustów. Nie mogę ujawnić szczegółów śledztw, ale mógłbym przytoczyć tu kilka postępowań, gdzie takie działania miały miejsce. Naprawdę warto zainwestować, warto się zastanowić, przemyśleć, nie ulegać presji żadnych przedstawicieli handlowych, żadnych oferentów i tak dalej, skonsultować i dopiero wtedy podejmować decyzję.
To samo jak jakieś zakupy. To, co małym druczkiem jest bardzo ważne. Oczywiście, bo tam mówi nam o szczegółach eksploatacji i tak dalej, zwrotów. Nawet gdy kupujemy w sklepie godnym zaufania, prawda? A już nie mówię teraz przez internet, jakieś zakupy grubsze, umowy i to jest...
Trzeba korzystać, szanowni państwo. Ja na przykład kupuję przez internet różnego rodzaju rzeczy, ale najpierw sprawdzam tą firmę, sprawdzam, jakie są opinie o tej firmie, nie tylko na jednej stronie, ale na kilku stronach i tak dalej. Podejmując decyzję, podejmuję ją racjonalnie, ale aczkolwiek biorę pod uwagę, że też mogę zostać oszukany. Przecież jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, różne sytuacje mogą mieć miejsca. Też mamy dziesiątki czy setki postępowań związanych z oszustwami internetowymi, gdzie towar nie został dostarczony lub nie został dostarczony inny towar. Także naprawdę trzeba być bardzo ostrożny w tego typu relacjach.
Kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
Halo, czy ja już jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Bardzo prosimy. Kto i skąd?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, dzwoni Krzysztof z Toronto. Panie ministrze, ja chciałem się zapytać o jedną rzecz. Ja pochodzę z Poznania i znam dosyć dobrze sprawę pułkownika ABW, pana Krystiana Adolfa Marciniaka. Chciałem się zapytać, jak to się stało, że człowiek, który był ścigany przez Interpol za pedofilię, on siedział przez kilkanaście lat pracy od rana do nocy na stronach pedofilskich, w szczególności go interesowały seks zwierzęta, dzieci. To był też człowiek, który był zamieszany w ochronę pana Krolopa, który zaraził setki dzieci AIDS w Poznaniu. On z Marciniak z ramienia BW zajmował się ochroną tych wyjazdów zagranicznych, na których Krolop gwałcił dzieci. On normalnie w krajach starej UE by dostał kilkanaście lat więzienia. Natomiast za pana kadencji, on był bezpośrednim podwładnym pana ministra, on dostał umorzenie sprawy sądowej i kilkanaście tysięcy złotych emerytury w wieku 45 lat jako pułkownik ABW. Do tego jeszcze później żeście mu zapewniali stanowiska dyrektorskie w spółkach państwowych Skarbu Państwa na kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. I ta sprawa się rypła dopiero wtedy, jak ktoś z Warszawy wysłał anonimowy list ze szczegółami do lokalnej tutaj mało nakładowej gazetki w Poznaniu. I dopiero wtedy doszło do sprawy sądowej, a później do umorzenia i do wydalenia go ze służby. Jak to się stało, że człowiek, który normalnie, gdyby nie był pułkownikiem ABW i nie miał jeszcze odpowiedniego pochodzenia etnicznego, siedziałby do dzisiaj we więzieniu. Natomiast pan Marciniak jest na wiecznych wakacjach za kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie w tej chwili. Przełączam się na odbiór i czekam na odpowiedź pana ministra.
No cóż, szanowny panie, myli się pan i to znacznie. Ja uważam, że pan znieważa byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta kwestia była wyjaśniana, to wszystkie kłamstwa w moim przekonaniu zostały wyjaśnione. Nie wiem, na czym pan opiera swoją wiedzę. Ja się zapoznawałem z materiałami na ten temat i w swoim czasie badałem bardzo gruntownie tą sprawę i w moim najgłębszym przekonaniu to wszystko, co pan tutaj na antenie powiedział, jest nieprawdą.
No i pan od razu się wyłączył, to warto zauważyć, bo miast, czy jeszcze słuchacze czekają, prawda, żeby taki troszeczkę dyskutować, a to było powiedziane, czas nie mam, nie być może taka była też wola, żeby wypowiedzieć i spokój. Mamy kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus, można się połączyć?
Tak jest, jest pani czy pan na antenie, tak? Kto mówi?
Tak, Krystyna Górzyńska, moje nazwisko.
Witam panią Krystynę.
Dzwonię ze Śląska.
Tylko wyciszamy radyjko, dobrze, z boku.
Już wyłączyłam, tak?
Tak jest.
Już można mówić?
Tak jest.
Chciałam bardzo serdecznie pogratulować panu ministrowi Świątkowskiemu w ewidentnych sukcesów, które są związane przede wszystkim ze ściganiem tej przestępczości gospodarczo-finansowej. Jestem też pod wrażeniem skromności, którą pan minister dzisiaj bardzo ładnie ujawniał, mówiąc o tym, że zdarzają się błędy także w funkcjonowaniu prokuratury, zdarzają się także niedoskonałości tej pracy, że państwo staracie się je naprawiać. Ale jest taka sfera funkcjonowania prokuratury, która jest w dalszym ciągu bardzo niesatysfakcjonująca dla wielu pokrzywdzonych ludzi. Dla ludzi pokrzywdzonych w poprzednich latach przez funkcjonariuszy prokuratury i sądów. Państwo obiecujecie, że będziecie coraz lepiej radzić sobie z nadużyciami funkcjonariuszy państwa, właśnie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, ale chciałbym zasygnalizować, że ponieważ od 20 lat obserwuję te nadużycia i bardzo dobrze znam środowisko osób pokrzywdzonych z całej Polski, także jako dziennikarz w tym zakresie funkcjonuję, że ciągle te plany czy obietnice są bardzo dalekie od oczekiwań społecznych. Bardzo dalekie od oczekiwań społecznych. Tak naprawdę tego typu zawiadomienia i dowody przedstawiane jednostkom prokuratury są po prostu lekceważone, bagatelizowane. Kwestia naprawy wyrządzonych krzywd jest ciągle obietnicą. Jest ciągle obietnicą. Bardzo często ludzie pokrzywdzeni mówią, że zostali zdradzeni, że w świetle tego, że Skarb Państwa musiałby zapłacić jakieś odszkodowania za tych funkcjonariuszy, co byłoby związane z kosztami, tak naprawdę nie mogą na to liczyć. Chciałbym zapytać pana prokuratora, czy przewiduje jakąś intensyfikację działań w tym zakresie, a przede wszystkim czy przewiduje odstępstwo od tej fatalnej, toksycznej zasady właściwości miejscowej. Tak naprawdę zainteresowani tuszowaniem takich przestępstw funkcjonariusze bardzo często prowadzą po prostu te śledztwa. I co robią? Oczywiście we własnym interesie je umarzają albo odmawiają wszczęcia śledztwa. To jest problem teoretyczny. On wymagałby bardzo takiego dużego tutaj zilustrowania i naświetlenia. Nie będę w to wchodziła, bo nie chcę odbierać możliwości wypowiedzi też innym uczestnikom, ale bardzo prosiłabym, żeby pan prokurator po prostu wziął sobie do serca to, o czym w tej chwili mówię. To jest naprawdę potężny problem. A druga sprawa już indywidualna. Panie prokuratorze, także do pana zwracałam się 22 marca w sprawie mojego brata. W dalszym ciągu kwestie wyrządzonych mu przez funkcjonariuszy krzywd nie zostały w żaden sposób naprawione. Nic nie zapowiada zmian w tym zakresie. W dalszym ciągu do łobuzów kierowane są po prostu zawiadomienia o nadużyciach popełnionych przez poprzednie lata na jego szkodę. Także aktualnych nadużyciach. Ja kierowałam do pana i do wszystkich ministrów informację o tym, że uniemożliwiane jest leczenie mojemu bratu. Tak, jest uniemożliwiane w dalszym ciągu. Skończyło się to 15 lipca zawałem z powodu braku możliwości leczenia. W tym bandytyzmie uczestniczyli sędziowie wielkopolscy. Uczestniczyła sędzia, która pozwoliła sobie nie sporządzić uzasadnienia od wyroku usprawiedliwiające działanie osoby, która nie zgłosiła mojego brata do ubezpieczenia zdrowotnego pomimo obowiązków na jej ciążących, co spowodowało właśnie ten zawał serca dramatyczny, drastyczny. I sędzia sobie przeszła w stan spoczynku. i nie widzę, żeby się ktoś tym specjalnie...
Dobrze, dziękuję bardzo, bo jeszcze mamy, chcemy podsumować jakiś program, a widzę, że pan minister cierpliwie wysłuchuje, ale nie jest on przecież tutaj tym, jak powiedzieć, że wszystko na swoje barki ma wziąć, każdy wyrok, każdy brak decyzji, bo po prostu nie jest w stanie.
Tak samo jak pan... co do kwestii jednostkowych, no szanowni państwo, do mnie naprawdę dziennie wpływa na moje nazwisko pewnie kilkaset, może 200-300 różnego rodzaju pism. No wierzcie mi państwo, że nie jestem w stanie zapoznać się z każdym z tych pism i nie zapoznaję się z każdym z tych pism. Te pisma są selekcjonowane wcześniej przez odpowiednie biuro i przekazywane te, które powinny do mnie trafić, czyli najważniejsze. Ja oczywiście, jeżeli pani pozostaje na antenie, przekażę swoje dane, każę to zawiadomienie odnaleźć, zorientuję się, co tam się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie ogólne, no to właśnie po to stworzyliśmy Wydział Spraw Wewnętrznych w Prokuraturze Krajowej i jeżeli wpływają takie wszystkie zawiadomienia tak naprawdę dotyczące przestępstw popełnionych przez sędziów i prokuratorów wpływają do tego wydziału i na naczelnik w konsultacji ze mną dokonuje selekcji spraw, które powinny trafić do Wydziału Spraw Wewnętrznych, a które mogą być prowadzone w prokuraturach terenowych. Jeżeli te zawiadomienia są racjonalne, uzasadnione, to te sprawy prowadzi Wydział Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Ale też nie może być tak, że będzie prowadził każdą z tych spraw, bo musicie państwo pamiętać, że oczywiście racjonalnych zawiadomień, racjonalnych skarg, no wpływają też różnego rodzaju pisma od osób, powiedzmy sobie, mających różnego rodzaju problemy, czy też po prostu przekonanych co do tego, że mają rację. A prokurator musi tutaj stwierdzić, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W sprawie cywilnej zawsze ktoś będzie pokrzywdzony, szanowni państwo, i nie oznacza to, że sędzia czy sędzia sądzący tę sprawę jest przekupiony, tak? Więc musimy też racjonalnie podchodzić do tych spraw. Ja myślę, że następuje dobra zmiana także w tym zakresie. Wierzę, że służby będą też działały dużo bardziej energicznie, służby specjalne, Centralne Biuro Antykorupcyjne na bieżąco będzie tutaj kontrolowało różnego rodzaju zachowania sędziów czy prokuratorów. Będą zbierane materiały dowodowe, które pozwolą nam przedstawić i wydalić te czarnowce z polskiej prokuratury. I wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku. Oczywiście no, to nie jest takie proste zebrać materiał dowodowy na sędziego czy prokuratora, który dopuszcza się przestępstw, w szczególności to, o czym ja mówiłem wcześniej w telewizji, jeżeli dotyczy to orzeczenia czy postępowania, dlatego że sędzia jest niezawisły, prokurator jest niezależny i trzeba mu wykazać zawinienie w tym działaniu, przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków. Kolejna rzecz, szanowni państwo, szanowna pani jeszcze mówi o starych sprawach. No muszę pani powiedzieć, że też chcielibyśmy wrócić do wielu spraw sprzed lat, ale nie możemy do nich wrócić, dlatego że za czasów poprzedniej rządów, poprzedniej koalicji został skrócony czas przedawnień tych przestępstw urzędniczych i wszystkie w zasadzie te przestępstwa, które zaistniały kilka lat wcześniej, w tej chwili są przedawnione i prokurator nie może prowadzić postępowania karnego, choć chcielibyśmy. My, jak został ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniew Ziobro, od razu zaproponowaliśmy zmianę legislacyjną i te terminy są ponownie przedłużone. Przedawnienia. Ale był taki okres czasu, kiedy były skrócone, a jest taka zasada w kodeksach postępowania karnego i karnych, że stosuje się zasadę ustawę względniejszą dla potencjalnego sprawcy.
I tutaj myślę, ta wypowiedź jest no, wyczerpująca. Mówiono, może mówimy o pewnych sprawach, które nie są do końca i nie będą wszystkim znane, bo też jest ich ta pewna
anonimowość. Ja jestem prawnikiem. Tak. Szanowny ojcze, szanowni państwo.
A nie jest to telefon zaufania, prawda, że tylko możemy coś opowiadać i tylko jakoś pocieszać. Tylko konkret albo się coś zgodnie z prawem jest, albo nie. I taka jest wymowa litery prawa. Patrzę na zegar, jeszcze odbierzmy telefon, panie ministrze. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Cześć Boże, Ewelina z Warszawy.
Witamy.
Panie prokuratorze, ja mam takie pytanie, bo nawiązując do pana słów, że wymiar sprawiedliwości jest kręgosłupem naszego państwa, chciałabym się zapytać, na jaką sprawiedliwość mogą liczyć osoby, którym zamordowano dzieci na oczach matek, synów, bandyci, tak? Gdzie świadkowie naoczni zidentyfikowali przestępców. Są to osoby powiązane ze świadkiem przestępczym, tak? Wysoko postawieni ludzie. Są naoczni świadkowie. Macie materiał dowodowy, panie prokuratorze. Czego trzeba, by ci ludzie zaznali sprawiedliwości z rąk naszego wymiaru?
Dziękujemy. No.
Zupełnie nie rozumiem pani wypowiedzi.
Bardzo ogólne pytanie.
O jaką
pytanie,
sprawę
dziwne.
Tu chodzi, bo pierwszy raz słyszę, żeby prokurator dysponując materiałem dowodowym w sprawie o zabójstwo nie oskarżył sprawcy, kim by on nie był. Więc jeżeli ma pani konkretną wiedzę na ten temat, to proszę o kontakt, bo byłby to skandal niebywały. Jeżeli są zeznania świadków, naocznych świadków, jakichś morderstw takie osoby nie są ścigane. Nic więcej nie mogę powiedzieć, bo tu jestem zaskoczony.
Pani się też rozłączyła sama, żeby było jasne, więc może jakoś trafi do pan z konkretnym jakimś dowodem, a tak to możemy różne rzeczy opowiadać, bo pan teraz tutaj jest jako osoba nieprywatna, ale jako minister, funkcjonariusz, to jeszcze prokurator krajowy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy jeszcze.
Cześć Boże, tu Michał z Warszawy.
Witamy.
Kolega mi opowiadał o takiej sytuacji i to mnie strasznie zbulwersowało. Anonimowi użytkownicy portalu Wyko.pl znaleźli w internecie pewnego chłopaka niepełnosprawnego intelektualnie i kazali mu wykonywać gesty popierające ustrój totalitarny, dokładniej wykonanie gestu Heil Hitler i mówienie takich słów jak cześć i chwała III Rzeszy Niemiec. Ci sami użytkownicy doprowadzili mnie do tego, że z tego powodu mam sprawę w sądzie. Mam pytanie, co może zrobić osoba postronna w takiej sytuacji?
Znaczy nie bardzo rozumiem, osoba postronna. No, osoba postronna może obserwować, jeżeli jest świadkiem, widziała, uczestniczyła, może coś nowego powiedzieć, no to powinna się zgłosić do sądu i takie informacje przedstawić. My tutaj także w polskiej prokuraturze, o czym nie wspomniałem, rozwijamy ten pion do zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.
Coraz więcej się takich przypadków.
Coraz więcej tych przestępstw mamy.
Wygłupów i poważnych spraw.
Tak jest, mamy prokuratorów w tym zakresie już wyspecjalizowanych. Ja w przyszłym tygodniu jadę na spotkanie międzynarodowe, także między innymi dotyczące zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni. Więc jak najbardziej oczekujemy informacji tego rodzaju sprawach, jak najbardziej oczekujemy wsparcia w wyjaśnianiu tego rodzaju spraw, bo być może tutaj został oskarżony człowiek przypadkowy, a rzeczywiści sprawcy, inspiratorzy czy sprawcy kierujący, polecający nie zostali wykryci. Bardzo ważne, istotne jest to, że jeżeli ktoś ma informacje o przestępstwie, żeby przekazywał te informacje czy policji, czy prokuraturze.
Sposób taki konkretniejszy niż tutaj w radiu, bo nie widzimy pana twarzy, nie widzimy, nie znamy nazwiska. Imię każdy może mieć przeróżne. Leopold może być, prawda?
Tak.
Z Wrześni. Natomiast mówimy o ważnych sprawach. Panie ministrze, jeszcze telefon ten i powoli chcemy podsumować ten maraton dzisiejszego spotkania. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ewa z Krakowa. Panie prokuratorze, chciałam zapytać o taką rzecz. Jest taka sprawa, że każda osoba posiadająca mieszkanie w administracji ma teczkę dotyczącą mieszkania. I co się okazuje? W tej teczce przechowywane są różne anonimy, różne pisma, bardzo niekorzystne dla kogoś, kto zupełnie o tym nie wie. Czasem są to rzeczy straszne. Ja akurat mam taką sytuację i te pisma szkalujące, obraźliwe, no różnej treści, mające na celu różne sprawy, na przykład zabranie komuś mieszkania, bo tamto i owo, kłamstwa, są przechowywane i mieszkaniec nie jest zawiadamiany o tym, że coś takiego w teczce takiej istnieje. Czasem istnieje to kilka lat. przypadkowo można się dowiedzieć, przypadkowo, już nie będę tu wchodziła w szczegóły, że coś takiego istnieje. I wtedy, nawet jeśli się pisze z prośbą o udostępnienie takiego pisma paszkwilu czy no, rzeczy wstrętnej, dostaje się odpowiedź, że niestety administracja nie może takiej informacji, takiego pisma przedstawić. I teraz nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy mają miejsce, bo jeśli powiedzmy, jeśli nie mogą człowiekowi oskarżonemu przedstawić, czy w ogóle, czy nie mogą zweryfikować, czy nie mogą po prostu przeprowadzić jakiegoś takiego wywiadu, chociażby administracyjnego w tej sprawie, to po co takie rzeczy są przechowywane? Mało w tym, okazuje się, że osoby, które są zainteresowane w zniszczeniu kogoś z różnych powodów, przekazują sobie te informacje, przekazują w środowisku, w którym się mieszka. Człowiek przez lata nie wie, co się wokół niego dzieje, a rzeczy są, ja zresztą w tej sprawie wystąpię do prokuratury generalnej, bo człowiek jest zupełnie nieświadom i przez lata nie wie, jak mówię, co się wokół niego dzieje.
No tak, dlatego też tu wielki apel, ja myślę, panie ministrze, żebyśmy też patrzyli na to, komu udzielamy jakiejś informacji, dajemy nasz dowód osobisty, jakieś dane osobiste, nie jest tak, że byle jak ktoś tam potrzebuje, od razu się odsłaniamy. Pamiętam, był kiedyś taki film, zaraz się temu zgłoście, był taki odcinek, że ginie na dancingu człowiek, który okazuje się zbierał materiały na wszystkich różnych ludzi i pieniądze wyłudzał. To oczywiście była taka fikcja filmowa, ale może mamy teraz z takim przypadkiem.
A przede wszystkim wydaje mi się, że pani mówi o spółdzielni. Mhm. A jeżeli pani mówi o spółdzielni, to jest pani spółdzielcą. Czyli ma pani prawo wyboru prezesa, członków władz tej spółdzielni. Tak. Ma pani możliwość tutaj podejmowania działań. Zawsze można doprowadzić do tego, że zmieni się prezes spółdzielni, czy zmienią się przepisy w tym zakresie wewnętrzne. Ja nie jestem specjalistą z zakresu prawa spółdzielczego, więc nie chcę tutaj jakiś tutaj recept przedstawiać, ale zawsze można wystąpić także do sądu cywilnego po to, żeby zobowiązać spółdzielnię do zniszczenia tych materiałów czy do udostępnienia. Natomiast no, proszę nie występować do prokuratury generalnej, bo takiej prokuratury już nie ma. Jest prokuratura krajowa, więc jeżeli ma pani potrzebę wystąpienia, to zapraszam do skierowania pisma do prokuratury krajowej.
Tak jest. Panie ministrze, cóż, jest trudno podsumowywać tyle godzin rozmów, bo byśmy musieli mówić to, co na początku. W każdym razie teraz wiadomo, te telefony ostatnio były takie troszkę, jakbyśmy się chcieli leczyć przez telefon, prawda?
Interwencyjne, że, tak, no to rozumiem też.
Przychodzi ktoś i jakby to był lekarz i panie doktorze, bo mnie boli to i to, proszę o pomoc. A wiadomo,
na odległość.
Ale mimo to dziękujemy za gotowość, za jasność tutaj tych argumentów. No i po prostu, że pan nie, mówię, może to... No nie ma obaw rozmawiać z ludźmi, ze słuchaczami. Niektórzy są może okazyjni, niektórzy czekali na ten program od kilku dni. W każdym razie dzisiaj pan przedstawiał program swój też i jako też prokurator krajowy, całej prokuratury na walkę z przestępczością i nadużyciami. Jest tutaj bardzo mocny impuls, że jest nadzieja na zmiany. Te zmiany już się dokonują. Tylko potrzeba nam cierpliwości. Jak możemy pomóc? O, może tak.
Szanowni Państwo, ja się cieszę z zaproszenie. Przepraszam jednocześnie, że tak rzadko bywam u Państwa, no, ale obowiązki służbowe po prostu nie pozwalają mi zbyt często udzielać się medialnie. Poza tym ja nie ukrywam, że nie jestem, nie przepadam szczególnie za występami medialnymi. Nie jestem też apollem, żeby prezentować się w mediach i prężyć. Natomiast, Szanowni Państwo, ja prosiłbym, żebyście Państwo nam pokazywali, gdzie są te obszary, które powinniśmy jeszcze reformować, zmieniać. Cieszę się nawet tym krytycznym wypowiedziom, wskazującym nam te kwestie, które Waszym zdaniem powinniśmy jeszcze zmienić, jeszcze w jakiś sposób poprawić działanie prokuratury, wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że cieszę się ja i cieszy się prokurator generalny Zbigniew Ziobro, że tak Państwo jesteście tym tematem zainteresowani. Wierzę to, że wspólnie przez kolejne kilka dobrych lat będziemy mogli tą Polskę reformować i także ten kręgosłup w postaci wymiaru sprawiedliwości prokuratury. Liczę na Państwa wsparcie, liczę na modlitwę, bo tutaj także to jest podstawa, jeżeli chodzi o uczciwe i rzetelne funkcjonowanie w organach władzy i to przekonanie, że uda się coś zmienić na lepsze.
Czy prokurator krajowy chciałby jeszcze pozdrowić kogoś jako gość?
No, pozdrawiam jest zawsze i wszędzie swoją wspaniałą małżonkę, wspaniałą córkę, ale mam nadzieję, że już śpią, wypoczywają przed nim.
Ale będzie można podsłuchać powtórzenia rozmów, więc
tak jest,
będzie okazja.
Tak,
dziękuję bardzo, panie ministrze, za obecność. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo za obecność i państwu też za telefony, które oczywiście tworzyły atmosferę, przestrzeń rozmów niedokończonych.